Temat naszego spotkania: energetyka, jak wojna zmienia optykę. Naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Bardzo serdecznie witam pana profesora na antenie Radia Maryja.
Dobry wieczór ojcu, cześć Boże.
Podejmujemy temat energetyki, temat, który ostatnimi czasy dość dotkliwie jest przez nas odczuwane, a to ze względu na wzrost cen związany z pewnością z różnego rodzaju rzeczywistościami. Niemniej jednak tą główną jest wojna na Ukrainie. To 78. dzień wojny. Panie profesorze, spoglądając na tę tematykę, bo nią dzisiaj chcemy się zająć, jaką jest energetyka, i tak czując pewnego rodzaju podsumowanie tego wszystkiego, co dokonało się w przestrzeni tej rzeczywistości przez te 78 dni od momentu rozpoczęcia wojny, a już nawet pewne elementy już były wcześniej gdzieś sygnalizowane i pewne również i odpowiedzi rynku energetycznego dało się zauważyć wcześniej. Jak można byłoby podsumować te 78 dni, jeśli chodzi o kontekst energetyki?
To znaczy, tak jak ojciec mówił, że te 70, w ciągu tych 78 dni, pewne rzeczy, które już tak może było widać, że one się zaczynają wynurzać, ale nie nabierały jeszcze takiego bardzo konkretnego kształtu, one nabrały tego kształtu. I to tutaj typowym jest na przykład kwestia gazu. Prawda? Myśmy już starali się nie kupować tego gazu w Rosji, prawda? Kupowaliśmy ten gaz w Niemczech. No i teraz doszło do tego, nawet to jest decyzja wczorajsza, że ten przepływ gazu rurociągiem Jamal, który łączy półwysep Jamal na Syberii poprzez Rosję, Białoruś, Polskę z Niemcami, no został fizycznie wstrzymany. Ale to, na to się zanosiło, to cały czas była dyskusja, myśmy starali się uniezależnić od tego przepływu, stąd były decyzje, żeby zbudować gazoport w Świnoujściu, zbudowaliśmy ten gazoport, no szkoda, jak teraz widzimy, że mógłby być trochę większy, bo te 5 miliardów jego przepustowości rocznej to nie jest największy. Mówiliśmy też cały czas o budowie pływającego, bo ten gazoport to jest, powiedzmy, nadbrzeże, taki stały jest port. Natomiast buduje się w tej chwili takie bardziej tanie porty, że jest jakby platforma, do której sumują tankowce i rurociągami jest tłoczony ten gaz skroplony na ląd. I mówiliśmy też o budowie takiego drugiego gazoportu. Myślę, że ta wojna to przyspieszy. My wiedzieliśmy, że jest taka konieczność. To dyskutowaliśmy, no ja pamiętam, że 10, nawet 12 lat temu byłem w Radiu Gdańsk i wtedy tak bardzo gorąco namawiałem te władze Pomorza, że ponieważ tam ten gazoport jest w Świnoujściu, to może teraz tak dla równowagi byłoby to w Gdańsku. No i to jakby wchodzi. Teraz sprawdza się to, co chcieliśmy się uniezależnić przez Baltic Pipe. No może on nie jest w tej chwili idealny, bo on jest dołączeniem się do systemu duńskiego, ale sama idea, że będziemy pobierać gdzieś gaz z Norwegii, uniezależnie się, jakby wchodzi w życie ten Baltic Pipe, prawdopodobnie pod koniec tego roku już zacznie w pewnej części funkcjonować. Także na przykład w gazie to działania już były od lat. Myśmy wiedzieli, że musimy się uniezależnić. No nie możemy, przepraszam, że użyję takiego słowa, no wisieć jakby na końcu rury, którym ktoś kontroluje zawory, prawda? A te zawory i ten surowiec jest dla nas niezbędny, dla naszego przemysłu. Także myślę, że te rzeczy przyspieszyły, wojna przyspieszyła, je pokazała, że szliśmy w dobrym kierunku, z tym, że być, no to nie być może, no szliśmy za wolno, no szczerze tak to trzeba sobie powiedzieć, gdybyśmy szli, no ale trudno, no nie wróci się tego, co było, teraz starajmy się nadrobić ten czas i żeby się uniezależnić, być jak najbardziej niezależny.
Rosyjska agresja na Ukrainę podważyła fundamenty wieloletnich polityk energetycznych państw Europy, zwłaszcza Europy Zachodniej, wymuszając ich głęboką przebudowę. wizja, która do tej pory, jak zauważaliśmy, i to też strona polska niejednokrotnie poruszała na tej scenie europejskiej, pewnego rodzaju taka wizja szybkiego wyeliminowania węgla za pomocą rosyjskiego gazu dostarczonego Europie Zachodniej po niskiej cenie przez Władimira Putina, załamała się. Obecnie Unia Europejska staje przed kluczowymi wyzwaniami. Jak wyznaczyć tą nową drogę do tej neutralności klimatycznej w 2050 roku? Czy możliwe jest zapewnienie odpowiednio dużych i tanich dostaw gazu z innych kierunków? Jakie będą tego koszty społeczne i koszty również gospodarcze?
Tak, tutaj ojciec ma rację. To my stajemy przed olbrzymim zapytaniem, jak to zrobić, ale zanim jakby powiedzmy zastanowimy się, to musimy wiedzieć, jaka to jest skala tego. My w Polsce zużywamy 20 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Z tego 10 miliardów, czyli ponad połowa, to idzie do przemysłu. No po prostu cały przemysł chemiczny, przemysł nawozów sztucznych dla rolnictwa jest oparty na gazie, na węglowodorach. Po prostu to było najtańsze, najbardziej efektywne. 100 lat temu chemia była oparta na węglu, to była chemia węgla. A właściwie od lat 60. czy 70. ubiegłego wieku jest to chemia gazu. Część mamy w energetyce, mamy kilka takich niedużych bloków elektrociepłowniczych. I też indywidualni odbiorcy, zresztą tak samo może tacy bardziej zbiorowi, bo na przykład jak się buduje centra handlowe teraz, jest na przykład jakieś tam powiedzmy magazyny, to jest już gotowy projekt, który ma własne zasilanie gazu, znaczy jest kocioł gazowy, który dostarcza ciepło. I to jest 20 miliardów całkowicie. Z tego 10 sprowadzaliśmy z Rosji, 5 mamy własnego wydobycia i około 5 uzyskiwaliśmy tak ostatnio z naszego gazoportu w Świnoujściu. Ale to jest niewielka w skali europejskiej ilość, bo cała Europa potrzebuje ponad 400 miliardów metrów sześciennych. Niemcy potrzebują ponad 100. Czyli to jest olbrzymia skala. O ile nam było stosunkowo łatwo, no bo ten jeden gazociąg, niecałe 10 miliardów, jak braliśmy przestawić na inne, to nie jest prosto, ale jest dużo łatwiej. Tylko Europa staje przed olbrzymim od strony technicznym. Ale ja bym chciał jeszcze poruszyć jeden element, który może w tej dyskusji nie jest brany pod uwagę. To jest kwestia przestawienia pewnego sposobu myślenia. Bo tutaj kwestie ekonomiczne, tani rosyjski gaz, to była kluczowa rola. Zresztą Europa Zachodnia i tu szczególnie Niemcy, który jest takim liderem całej Europy, Unii Europejskiej, Europy Zachodniej, stawiamy taką politykę, starajmy się jak najtaniej produkować, bądźmy konkurencyjni i tak dalej. Ten gaz rosyjski to zapewniał. Ale była też jeszcze jedna opcja, na którą właśnie szczególnie ta Europa kontynentalna, bo Wielka Brytania jest trochę innym przykładem, stawiała, że mamy tam jakiegoś wschodniego sąsiada, który miał kiedyś imperium, to imperium się rozpadło, prawda, później był taki okres, który oni nazywają smutą, prawda, gdzie było bardzo biednie, ludzie nie dostawali emerytur, później to się jakoś tak polepszyło i właściwie była taka opcja, kupujmy u nich, bo tak jak będziemy u nich kupować, to zwiążemy ich jakoś z naszą cywilizacją, prawda, jako rodzaj takiego trochę cywilizowania, a jednocześnie stabilności, bo jak komuś zabraknie na jedzenie, to on wtedy jest gotowy do różnych nieprzewidywanych rzeczy. No i okazuje się, że ta opcja się jakby załamała, że to jednak nie zadziałało. No i teraz to nie jest tak prosto przestawić się w myśleniu, czyli mamy tutaj jakby dwa takie tory. Jeden to jest ten tor mentalny, prawda, nie sprawdziła się pewna nasza polityka. No to co dalej, bo problem zostaje jednak, to nie jest tak prosto, że on znika. A druga, to jest kwestia fizyczna. To są olbrzymie ilości. Gaz z Rosji może, skąd dostaje Europa gaz? Europa dostaje gaz przede wszystkim z Rosji. Dostaje, jak Niemcy dostają rurociągiem pod Bałtykiem, to jest Nord Stream 1 i dostaje poprzez Ukrainę. Południowa Europa tam przez Morze Czarne, i część gazu jest z północnej Afryki, szczególnie tutaj dotyczy to Hiszpanii i Francji. Jest duże dostawy z Morza Północnego. Reszta są gazoporty. ale one wiele nie, jakby powiedzmy, nie zmieniają, bo to w ogóle gaz ten płynny jest trudny, bo znaczy i trudny w uzyskaniu, bo go trzeba skroplić, przewieźć, ale w związku z tym też drogi jest. Więc to nie jest tak łatwo się przestawić. No jeżeli nie te rurociągi, no to co? Na razie na szczęście, pomimo że na Ukrainie toczy się wojna i to bardzo taka agresywna ta wojna, bardzo krwawa, to jednak gaz płynie rurociągami przez Ukrainę. Tam były pewne, czy są nawet kłopoty techniczne z jakąś stacją, ale to wydaje mi się, że jakoś się uda to naprawić. Ale tu obie strony, pomimo że są w konflikcie, powstrzymują się i Europa dostaje ten gaz. W związku z tym mamy czas na przestawienie się i to nie będzie proste. A być może, no nie wiem, ja może teraz tak proszę takie myślenie życzeniowe, no może ten konflikt jakoś da się zakończyć, może da się, prawda, zacząć rozmowy, bo i może uzyskamy czas, żeby przestawić te zwrotnice dopływu gazu. No taką mam nadzieję, bo przez kilka następnych lat nie będzie to proste.
To powszechne dążenie do jak najszybszej dekarbonizacji, a także sięgające lat 70. XX wieku, pewnego rodzaju niemiecka polityka odejścia od atomu doprowadziły do radykalnego wzrostu znaczenia niestabilnych źródeł odnawialnych. Jednak pomimo gigantycznych nakładów, wspomnieliśmy o tym chociażby w pierwszej części naszego spotkania, o te farmy wiatrowe na Bałtyku, 140 miliardów euro to będzie kosztować naszą ojczyznę. Widzimy, jak potężny jest to nakład finansów, które będą tak de facto wypływać z naszej ojczyzny, ale jesteśmy umowami zobowiązani do tego, aby właśnie w ten sposób postępować. No i ta polityka przynosi taki, a nie inny rezultat. Dzisiaj zaledwie, spójrzmy, 15% energii pierwotnej wytwarzanej w Unii Europejskiej pochodzi ze źródeł odnawialnych. A istotnym skutkiem tych ubocznych procesów szybkiego odchodzenia od własnych surowców, patrzmy, głównie to przecież węgiel kamienny, węgiel brunatny, stało się, co? Zwiększenie uzależnienia od importowanych paliw kopalnych, a w szczególności od rosyjskiego gazu. Są takie gospodarki w Unii Europejskiej, które wyłącznie budowały swoją przyszłość właśnie w oparciu o import tych surowców z jednego źródła, jakim była Rosja. No i dzisiaj widzimy u niektórych polityków Zachodu, no jakże trudną mentalnie do przestawienia w sobie rzeczywistość, aby jednak odejść od tego, skoro przez tyle lat my inwestowaliśmy właśnie w ten kierunek.
No tak, proszę ojca, ja się tu zgadzam, to też mówiłem o tym mentalnym podejściu i to jest trudne, ale gdybyśmy się zastanowili, no skąd właśnie wziął się ten pęd do tych odnawialnych źródeł, szalenie drogich, niestabilnych, niepewnych, które muszą być rezerwowane przez źródła ciągłe, takie jak elektrownie węglowe, no to musielibyśmy się cofnąć właściwie do 70 lat, do lat 40., kiedy opanowano energię jądrową. No i pierwsze te zastosowania były takie wojskowe, tragiczne. Wtedy nie zdajemy sobie, znaczy może to jest mało popularne, czy może mało znane, ale fizycy jądrowi, którzy pracowali nawet w projekcie Manhattan, budowy bomby jądrowej, pisali do ówczesnego prezydenta Roosevelta, twierdząc, że to powinno mieć przede wszystkim zastosowanie pokojowe. I rzeczywiście tak było. Oprócz tej ścieżki zbrojeniowej, atom, jeśli tak można powiedzieć, miał zastosowanie pokojowe. I myśmy myśleli naprawdę w latach powiedzmy 50. czy 60., że to jest świetna droga, że to naprawdę jest czysta energia, bezproblemowa, tania. Ja sam pamiętam, proszę ojca, że w latach 70. byłem w Henderson w Szkocji, w takiej elektrowni i tutaj były brudne elektrownie węglowe, a tam zielone owieczki się pasły, ale później okazało się, że te koszty rosną nagle. Okazało się, że te elektrownie są bardzo niebezpieczne. Pierwsza awaria była w Stanach Zjednoczonych, Three Mile Island. Naprawdę tam było krok o katastrofę. Jest tam nawet film, chyba widziałem ostatnio właśnie Three Mile Island, cały serial jest. Później się okazał Czernobyl. No nieprawdopodobnych skutkach, który doprowadził właśnie do upadku tego potężnego imperium sowieckiego. Ale kiedy no właściwie już prawie ochłonęliśmy, to się nagle okazało, że Fukushima zawiodła. Perfekcyjni Japończycy, no też nie mieli. I teraz zdarzyły się dwie rzeczy. No, narastały koszty coraz bardziej społeczeństwo zaczęło się po prostu bać tej energii jądrowej, szczególnie w takich, powiedzmy, gęstych tych, i poszukiwano czegoś nowego. I w zasadzie pod koniec lat 90. nie wiem konkretnie kto, ale powiedzmy elity w Europie Zachodniej wpadły na pomysł, że no, energetyka jądrowa nam się kończy, to znajdźmy jakiś nowy produkt i znajdźmy źródła odnawialne. I tym produktem my nauczymy się produkować te wiatraki, nauczymy się produkować panele i będziemy im sprzedawać to. Ale to jest drogie. No to jak teraz zmusić kogoś, żeby kupował coś, co jest drogie, niepewne i nie zawsze użyteczne, no to wymyślono protokół z Kioto, szczyty klimatyczne, że będziemy mieli standardy spowodujące, że na całym świecie wszyscy będą kupowali wiatraki, źródła odnawialne, a my w Europie będziemy to produkować, dobrze sobie z tego żyć. No niestety historia nie okazała się taka pozytywna, pomimo tych szczytów klimatycznych, pomimo nacisku, żeby jednak odejść od energetyki węglowej na rzecz odnawialnej, bo ona jest bezemisyjna, to wiele państw stwierdziło, że nie. Indie, Chiny, tam powiedzmy Brazylia, one stwierdziły nie, wręcz powiem państwu, że one zaczęły oskarżać Europę Zachodnią o hipokryzję. Powiem, no dobrze, przecież wasze bogactwo jest na węglu. Prawda? Wy jesteście dziś bogaci, bo przez 100 lat żeście korzystali z węgla, a my jesteśmy biedni, chcemy też trochę lepiej żyć. Dlaczego nam tego zakazujecie i każecie kupować drogie wiatraki? I sytuacja została tak, że świat się jakby podzielił. Część jest bardzo za źródłami odnawialnymi, to znaczy głównie Europa Zachodnia. Część krajów jest przeciw, to jest głównie kraje azjatyckie. Stany Zjednoczone zachowują się tak, powiedzmy, że jakby powiedzmy cytowali naszego byłego prezydenta, że są za, a nawet przeciw, to znaczy wykonują pewne ruchy, ale tak do końca nie. I została Unia Europejska. I ta Unia została z technologiami, które wymyśliła, ale została bez zapotrzebowania. W związku z tym w Unii powstała polityka energetyczna, która narzuca krajom Unii Europejskiej właśnie te odnawialne źródła. My musimy mieć 15% w roku 2020, mieliśmy mieć 32%, będziemy mieć, musieli mieć w roku 30%, jeżeli nie zapłacimy potężne kary. I tworzy się wymuszony popyt. I my nagle znaleźliśmy się w złej pozycji, chociaż nasza pozycja jest bardzo dobra, bo mamy z jednej strony własny tani węgiel, ale polityka sprawiła, że nasz węgiel ma być zamknięty, a my musimy kupować źródła odnawialne, które nie produkujemy. Bo co jeszcze się stało, może przepraszam, że tak już w szczegóły wchodzę, że na przykład początkowo w Europie były produkowane zarówno wiatraki, które są bardzo skomplikowaną technologią, ale też panele fotowoltaiczne, które są mniej skomplikowaną, ale bardzo pracochłonną. W związku z tym technologia paneli została sprzedana do Azji, ale licencjonodawcy są dalej w Europie Zachodniej, także połowa z tych paneli z pewnością wraca do Europy Zachodniej. A my jesteśmy w takiej sytuacji, że nie mamy ani paneli, nie mamy wiatraków węgiel. I niestety ta polityka energetyczna opiera się na polityce klimatycznej i my znaleźliśmy się w takim złym punkcie. I teraz no, trzeba by jakoś może spróbować Europie wytłumaczyć, żeby może idźmy w tym kierunku neutralności klimatycznej. Tylko no, nie każdy idzie tak, powiedzmy, jak może. No, jeden może biec, prawda, bo jest biegaczem, a drugi ma jakieś problemy z poruszaniem i dajmy mu jakiś handicap. I wydaje mi się, proszę ojca, że to powinno nam się należeć tak trochę, że no, nie wszyscy są równi, no, powiedzmy sobie szczerze.
Ale trzeba też powiedzieć w tym kontekście, że wykazaliśmy się pewnego rodzaju takim patrzeniem dalekosiężnym, bo ta rosyjska agresja na Ukrainę jakże otrzeźwiła Zachód. W Europie ruszyły poszukiwania alternatywnych kierunków tak, aby zastąpić ten deficyt dostaw ze wschodu. Możliwości nie brakuje oprócz tych złów na kontynencie i zasobów, jeśli chodzi o gaz z Norwegii. Można go także dostarczać drogą morską. Takim największym producentem tego surowca na świecie są Stany Zjednoczone. Także dużymi ilościami dysponuje Iran, Katar i Polska na tle europejskim jest stosunkowo, panie profesorze, chyba dobrej sytuacji. Już wcześniej podjęto bowiem istotne decyzje o budowie gazoportu w Świnoujściu oraz połączenia gazociągowego z Morzem Północnym Baltic Pipe. Dzięki temu no bez większych, bo z pewnością obawy zawsze są, ale bez może większych obaw, przynajmniej ze strony rządowej, przyjęto tę decyzję Gazpromu o zakręceniu polsko-rosyjskiego gazociągu jamalskiego w kwietniu 2022 roku, a dziś w ogóle zakręceniu przepływu gazu właśnie przez ten gazociąg.
Z pewnością tak, ale mi się wydaje, profesorze, że proszę Państwa, że to wynika jakby z zaszłości historycznej. Myśmy zawsze graniczyli z imperium, prawda? Mieliśmy nie najlepsze doświadczenia z imperium i się zawsze baliśmy odrodzenia tego imperium. I w momencie, kiedy no, okazało się, że po tym okresie, który oni nazywają smutą, ten okres lat 90. zaczyna się odradzać, to w Polsce też politykom się pewnie otworzyły to bardziej oczy i zaczęli na to inaczej patrzeć. Natomiast kraje zachodnie no, nie miały takich doświadczeń, a ja trochę znam Niemcy, bo wielokrotnie tam byłem, pracowałem z nimi w tych takich tankach, think tankach, czyli takich powiedzmy zespołach opracowujących nietypowe problemy. I oni raz, że nie mają takie doświadczenia, nawet jak mają, to są krótkie i oni tak nie myśleli, no po prostu troszeczkę szli na tą łatwiznę i wydaje mi się, że nasze decyzje były prawidłowe, tylko może nie były dostatecznie szybkie, ale na pewno wśród tych krajów Europy jesteśmy w jednym z najlepszych miejsc, bo proszę zobaczyć na przykład Węgry, prawda, no z jednej strony no trochę nie zgadzamy się na ich politykę, prawda, ale z drugiej strony to jak patrzymy fizycznie, no to oni protestują przeciwko czemuś, bo się boją, że ich gospodarka za bardzo będzie do tego uzależniona. Czyli jak najbardziej powinniśmy to przewidywać. I tak samo powinniśmy przewidywać, co się w końcu ojca niedługo stanie, że odnawialne źródła nie zastąpią nam węgla. I teraz wracając jeszcze do ciągłości dostaw. Energia musi płynąć 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To jest jak krew w organizmie. Jeśli przestanie płynąć, organizm zginie. I my musimy zapewnić to. Odnawialne źródła nam tego nie zapewnią, bo one pracują jak wieje wiatr, czy świeci słońce. I ja się obawiam, my wszyscy eksperci cały czas się obawiamy tego, że nasze elektrownie węglowe są coraz bardziej stare i ich już nie można remontować. Polityka dekarbonizacji powoduje, że opracowaliśmy program odejścia od węgla. Na ten program zgodzili się górnicy, no bo byli pod takim naciskiem. I zamykamy powoli szyby, nie budujemy nowych, chociaż mamy takie możliwości. I obawiam się, i są to obawy, które również firmy energetyczne, takie jak polskie sieci, wyrażają w swoich opracowaniach, że za jakiś czas nam zabraknie tej ciągłości zasilania. To nie to, że nie będzie w ogóle energii, tylko że będą okresy na przykład, że będą wyłączenia. Tak, no i to już przeżywaliśmy w latach 70., jak ktoś może pamięta, tak zwane stopnie zasilania. I tego się najbardziej obawiam. Ale z drugiej strony, to jeżeli to, co się obawiam, te braki w ciągłości przyszłyby jak najszybciej, to one zrobią mniejsze szkody, a wtedy my otrzeźwiejemy i Europa otrzeźwieje. Proszę zobaczyć, proszę Państwa, że my przez ten czas, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, żeśmy jakby zsynchronizowali naszą gospodarkę z gospodarką europejską. Czasami ktoś mówi negatywnie, że no Polska to jest końcówką stołu montażowego, prawda, zachodniej Europy. No może i prawda, że tak jest, ale też my produkujemy olbrzymie ilości części na rynek europejski. Jesteśmy dostawcą podzespołów różnego rodzaju. No, firmy samochodowe najlepszej klasy, jak BMW, szyje u nas fotele, wiązki przewodów. I teraz, kiedy polska gospodarka zacznie w jaki sposób, no mówię, nie załamywać, ale nie funkcjonować prawidłowo, bo energia nie będzie docierać regularnie, to w tym momencie te kraje europejskie też powiedzą, no dobrze, tak nie możemy na to pozwolić. Bo proszę zobaczyć, ojcze, jakie też jest doświadczenie. Doświadczenie krajów, szczególnie Stanów Zjednoczonych, to jest dosyć bolesne, bo oni przenosili produkcję, no tam, gdzie taniej, to, prawda, do Azji, gdzieś tam do Ameryki Południowej, gdzie się tylko dało. Później okazało się, że nagle jak przyszedł kryzys, no to tej produkcji nie ma. Natomiast Europa jest taką stabilną, bliską, to nie jest gdzieś daleko Azja, że trzeba to wszystko przywozić, jest stabilnym elementem, więc wydaje mi się, że Europa Zachodnia też zorientuje się, że Polska jest jej potrzebna. To bardzo potrzebna. To nie tylko, że my korzystamy na tym, że jesteśmy w Unii. Oni korzystają, że Polska jest w tej Unii, to samo. I zrozumieją, że my mamy inne możliwości. I właściwie obowiązkiem naszym jest to, żebyśmy to głośno mówili. Cały czas to głośno mówimy. I tak źle trochę, że nasi politycy zbyt może łatwo, no może czy zbyt mało to akcentują, tak bym to widział. Po prostu jesteśmy w innej pozycji i starajmy się. Wiele decyzji mądrych zrobiliśmy. I teraz czas na kolejne decyzje, bo Europa też się wkrótce przekona, że bez węgla, bez ciągłego zasilania, bo na gaz nie ma co liczyć. Energia jądrowa już niestety to jest przeszłość. W Europie nikt się nie zdecyduje na tego typu działania. Więc teraz musimy pokazać jakby swój punkt możliwości i podjąć mądre decyzje. Zatrzymać ten program dekarbonizacyjny, zacząć budować nowe elektrownie, bo to jest nasza przyszłość i przyszłość naszych dzieci.
Energetyka, jak wojna zmieniła optykę, to temat naszego dzisiejszego spotkania. Trwają prace, nieustannie trwają one nad szóstym pakietem sankcji Unii Europejskiej względem Rosji, a główną kwestią sporną pozostaje sprawa dotycząca importu ropy. Według doniesień medialnych są niektóre kraje, które stawiają temu opór, są niektóre, które pewnego rodzaju zmieniają narrację. W tym kontekście, panie profesorze, spoglądając również na Nord Stream 2, Nord Stream 1, sankcje gospodarcze nałożone na Rosję oznaczają całkowite zakończenie tego projektu? Czy też patrząc, no to jednak można powiedzieć, że zbyt dużo niektórzy zainwestowali w to, aby powstał ten projekt. Jakże niewiele, no niewiele dzieli od ukończenia i jednak czas może pokaże, że i Nord Stream 2 będzie funkcjonował.
To znaczy tu jest takie jakby dwa podejścia. Powiedzmy podejście czysto techniczne i ekonomiczne. No, techniczne jest takie, że ten Nord Stream 2 został w zasadzie wybudowany. On jest nawet napełniony gazem, bo taki rurociąg powinien być napełniony gazem, tak od strony technicznej, żeby to działało. Nie jest używany. Czy będzie on używany w przyszłości? To trudno powiedzieć, bo w tej chwili Nord Stream 2 był budowany jako, bo może zacznijmy od tak trochę, żebyśmy wiedzieli, no po co ten Nord Stream, skąd one się w ogóle wzięły, nie? Bo przecież budowanie rurociągu pod morzem jest jednak trzykrotnie droższe niż na lądzie. No, nie oszukujmy się, pomimo że ta technika poszła do przodu, to jednak jest to drogie. Więc dlaczego Niemcy, bo jest to głównie rurociąg, powiedzmy, czy zachodnioeuropejsko-rosyjski, bo to dwie strony budują. Dlaczego zachodnia Europa z Rosją zdecydowała się budować właśnie pod morzem. I proszę zobaczyć, dlaczego przez Polskę idzie tylko jeden rurociąg gazowy, ten Jamal, który został wybudowany zresztą w latach 90. A w latach 80., no za czasów Imperium Sowieckiego, nie budowano tego. Ale gaz przesyłano. Tylko cały czas przesyłano gaz przez Ukrainę. Ponieważ Ukraina była częścią imperium. I to imperium ufało Ukrainie. Przesyłano olbrzymie ilości, około 180 miliardów metrów sześciennych, bo oni ufali tego. I później nagle okazało się, że imperium się rozpadło, powstały niezależne państwa. I znów początkowo to jakoś jeszcze to funkcjonowało poślizgiem, ale później zaczęły się rozbieżności. I te rozbieżności się zaczęły na początku nie z Ukrainą, tylko z Białorusią. W roku 2007, ja wtedy akurat byłem doradcą ministra gospodarki, więc jakby byłem w tej kuchni, która trzeba było podejmować jakieś decyzje. Był spór pomiędzy Rosją i Białorusią, ponieważ rządzący tam prezydent Białorusi, tak właśnie jest rządzący od bardzo wielu lat Łukaszenka, nie zapłacił tam, czy nie dopłacił Rosji za gaz. No i tam były dosyć takie napięcia i Rosja wstrzymała część gazu, która szła rurociągiem do Białorusi, bo ten Jamal też przesyła do Białorusi. No ale Białoruś nie przyjęła tak jakby do wiadomości i odebrała swoją część, co spowodowało, że do nas nie dopłynęło sporo gazu. I mieliśmy na początku 2007 roku olbrzymi problem. Musieliśmy ograniczyć pracę zakładów, chemicznych. I nam się tak wtedy zapaliły takie czerwone lampki, ale nie tylko nam, bo Niemcom też się zapaliły te lampki. I zapaliły się całej zachodniej Europie. No co będzie, jeżeli te kraje postimperialne zaczną ze sobą, prawda, wchodzić w jakieś konflikty, a przecież te rurociągi przebiegają przez te kraje. I czy my mamy być na przykład zależni od tego, jaki dyktator będzie w tam jakiejś postrepublice. I wtedy Europa Zachodnia wpadła na pomysł, że no do, i Polska też po części była do tego zaliczana, że wybudujmy rurociąg pod morzem, pod Bałtykiem. To będziemy zupełnie niezależni, mamy dostawcę i odbiorcę, prawda? Nic po drodze, nie? Nikt tam nie będzie nam dopuszczał czy odpuszczał. I ten rurociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2 powstały przez to, żeby zabezpieczyć dostawę do Europy Zachodniej i nie być zależne od Białorusi. Bo podobna sytuacja też się nakazała na Ukrainie. Nagle powstały różnice zdań pomiędzy, powiedzmy, Ukrainą i Rosją. Tam też był taki gaz, że Rosja twierdziła, że dostarcza dostatecznie dużo gazu, powiedzmy, Europie Zachodniej. Ukraina tam twierdziła, że nie będzie płacić. No, nie chcę już wnikać w szczegóły, bo to są takie szczegóły, ale okazało się, że nie cały gaz dociera do Europy Zachodniej, część jakby znika na Ukrainie. I później po wielu latach sporów w końcu Unia Europejska wprowadziła inspektorów, że teraz inspektorzy pilnują, co wpływa, co wypływa, prawda, co z Rosji wypływa, co wpływa do nas. I to się w jakiś sposób skończyło. I wtedy powstało ten, zaczęto budować Nord Stream 1-2, ale proszę Państwa i proszę Ojca, Nord Stream 1-2 to jest konkurencja dla rurociągów ukraińskich. Już wybudowanie jednego rurociągu spowodowało, że przepływy przez Ukrainę spadły i oczywiście zarobek. I gdyby drugi rurociąg został uruchomiony, to również to spadnie. I teraz jest pytanie, czy ten drugi zostanie uruchomiony. No trudno prorokować, ale wszystko zależy, jak się poukłada sprawa na Ukrainie. Bo jestem przekonany, że ta wojna się skończy. No, mieliśmy w naszej historii europejskiej różne wojny, 7-letnią, 30-letnią i każda się jakoś kiedyś kończyła, więc ta też się skończy. I co będzie po tej wojnie? Czy po tej wojnie to się na tyle poukłada, że ta konkurencja dla Ukrainy nie będzie potrzebna, a ile jeżeli się nie poukłada, to z pewnością wtedy Europa Zachodnia skorzysta pomimo wszystkich tych sankcji, tych z Nord Stream drugiego, bo nie będzie innej możliwości. To jest 5 do 10 lat, to ja szacuję, że Europa Zachodnia jest skazana na te dostawy, zanim by wybudowała gazoporty, ale nawet też gazu tyle nie ma. Ja pisałem niedawno w takim Business Alert, bo też mówiono, no dobrze, no to sprowadźmy ten gaz z Ameryki, no, zostawmy ten rosyjski gaz. Dobrze, no i zwróciliśmy się do Ameryki. Ameryka powiedziała, dobrze, pomożemy wam. Ale dziś możemy wam pomóc, dostarczając 15 miliardów gazu skroplonego, prawda, w przeliczeniu. No dobrze, to jest 15 miliardów, ale my potrzebujemy 400. Czyli jak używamy rocznie 400, to tak dziennie wychodzi ponad miliard, 15 miliardów, no to może na tydzień, na dwa. A co dalej? Więc Amerykanie powiedzieli, my tam rozbudujemy jeszcze te porty i tak dalej, za 5 lat dostarczymy wam 50 miliardów. No bardzo dobrze, no to chwalić trzeba taki gest solidarności, no ale to jest dalej 50 miliardów, a my potrzebujemy 400. I to jest ten efekt tej skali, który trudno pokonać. Dlatego jak mówimy o Nord Streamie 1-2, to myślę, że jeżeli Europie fizycznie zacznie brakować gazu, to wtedy i społeczeństwa, i rządy zrobią wszystko, Więc i gospodarkę zna tym opakt. No, nie, no zrobią wszystko, żeby gospodarka się załamała i już nie będą patrzeć, skąd to płynie, byle tylko energia była. I tak myślę, proszę ojca, to jest jedna wielka niewiadoma, ale to te rzeczy są ze sobą sprzężone. Pokój po wojnie, układanie tego jakoś po tej wojnie, bo jestem przekonany, że to się jakoś poukłada i może nie będzie dobrze, no ale nie będzie tak źle, jak jest.
Serdecznie dziękujemy, panie profesorze. Energetyka, jak wojna zmieniła optykę, to temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski, Instytut Elektroenergetyki i Politechniki Łódzkiej. Zapraszam naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. I dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. 7 minut po godzinie 22. Energetyka, jak wojna zmieniła optykę, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany, inżynier Władysław Mielczarski, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Zapraszam radiosłuchaczy do współtworzenia dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z diecezji kalickiej. Telefonuję, ponieważ wsłuchałam się w tą wypowiedź pana profesora. I dłuższy czas już zastanawiam się nad tym, dlaczego tak jest i to pytanie myślę, że w tym momencie, w takim kontekście to można zadać. Mianowicie Polska dysponuje też zasobami ropy naftowej. Dlaczego my z nich nie korzystamy? Dlaczego nie działamy w tym kierunku, żeby można było z nich korzystać? Bo przecież to też jest zabezpieczenie energetyczne dla naszego kraju. O ile oczywiście wszystkie jakieś takie czynności, które rząd podejmuje, są takie dalekosiężne, są takie jeszcze niewidoczne, niewyraźne, albo właśnie tak jak pan profesor powiedział, małej skali. No bo oczywiście, no nie od razu Amerykę zbudowano, czy tam po prostu trzeba na wszystko czasu. Ale jednak mamy, dysponujemy złożami ropy naftowej i dlaczego właśnie nic w tym kierunku nie robimy i dlaczego nie mówi się o tym? To mnie tak nurtuje. Serdeczny Bóg zapłać i przechodzę do odsłuchu, chyba że jakieś pytanie do mnie.
Dziękujemy, pani Anno. Przekazujemy głos panu profesorowi.
To znaczy, my mamy trochę złóż i nawet mam jakby taki swój przyczynek do rozwoju, powiedzmy, technologii opartej na ropie, bo przecież lampa Łukasiewicza to jest taki jeden z pierwszych olbrzymich wynalazków, które mamy, i ta ropa już ponad 100 lat temu była pozyskiwana tam, szczególnie w rejonie Rzeszowa, prawda, bo tam jest. Do tej pory tam są szyby i staramy się korzystać. Proszę nawet wiedzieć, że jest tam takie muzeum górnictwa, gdzie są takie szyby, powiedzmy, no historyczne, już trochę o charakterze muzealnym, ale jeszcze z tych szybów trochę dostajemy tej ropy, próbujemy dostać. No niestety to jest wszystko mało, to jest tylko zaledwie kilka procent. Nie mamy tej ropy. No w jaki sposób takiej ropy nie mamy? Myśmy próbowali w pewnym momencie, nawet w Polsce były badania, żeby pozyskiwać ropę z łupków. Ja tu może, jeśli Państwo pozwolą, ja się trochę powiem, bo o tej ropie z łupku właśnie tak wszyscy mówią, o co to właściwie chodzi przy tej ropie z łupku. No bo ropa powstała w ten sposób, że kiedyś przed milionami, setkami miliona lat na Ziemi były tam różne takie żyjątka, które zostały później spracowane i później z nich z roślin powstał węgiel, a z tych żyjątek, prawda, małych powstała ropa. Jak to w ogóle wyglądało? Te żyjątka sobie spracowane w pokładach skał. Także ropa nie występuje tak naturalnie, to ona występuje w pokładach skał. Jest tak rozpuszczona w tych skałach, jakby w pumeksie, bo te łupki to jest tak jak i pumek. Wyobraźmy sobie, że jest pumek, z który nasącza się wodą. A skąd my mamy ropę przez cały czas, przez ponad 100 lat? Ano, bo w górotworze zdarzało się, że się zdarzały takie puste miejsca. Jak zdarzało się puste miejsce, to ta ropa w tym pumeksie, będąc pod naciskiem górotworu, penetrowała i się tworzyły takie zbiorniki ropy. I właściwie od 100 lat poszukiwania ropy czy gazu polegają na tym, że szukamy takich zbiorników, które utworzyły się naturalnie, i jak się dowiercimy do nich, to pod ciśnieniem ta ropa wytryskuje. Widzieliśmy to w Polsce, w Karlinie, prawda, bo tam się takie drobne złoże pojawiło i to ciśnienie było wysokie. Ale w Stanach Zjednoczonych, to tak na początku tego wieku, tam to był początek lat 2000, wprowadzono technologię pozyskiwania słupków z tych skał, z tego pumeksu. Tam był taki troszeczkę zwariowany milioner teksaski, który pracował nad tą technologią przez wiele lat. I wiecie, on się zwracał do rządu amerykańskiego: dajcie mi trochę pieniędzy, wsparcia na te łupki, przecież Stanom Zjednoczonym brakuje gazu, brakuje ropy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że w zasadzie do tej pory jest zakaz wywożenia gazu i ropy ze stanu i każdy transport musi uzyskiwać zgodę Ministerstwa Energii. A wtedy to było bardzo tak przestrzegane. I ten człowiek opracował technologię pozyskiwania z tego pumeksu. No jak z pumeksu gdzieś na 3 czy 4 kilometrach głębokości wycisnąć ropę. I on opracował taką technologię, że wiercimy najpierw pionowo, później wiercimy poziomo, bardzo długą taką rurę. I w tej rurze znajdują się takie mikroładunki wybuchowe. W tym momencie je uruchamiamy, bo wiercimy w tym pumeksie, prawda? I nagle one wybuchają i w tym pumeksie tworzą się szczeliny i z tych szczelin zaczyna wyciekać ropa, wyciekać gaz i my ją pozyskujemy. To jest szalenie skomplikowana technologia, bardzo droga, ale pozwoliła, przynajmniej w przypadku Stanów Zjednoczonych, pozyskiwać nagle olbrzymie ilości gazu i ropy. Myśmy w Polsce też to próbowali, to znaczy były firmy, które to robiły, bo technologia jest bardzo skomplikowana, ale z jakichś powodów zaprzestaliśmy. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, bo no nie jestem geologiem, ale być może to się nie opłacało, być może nie. Więc jedyną możliwością w Polsce pozyskania własnej ropy to jest jakby wprowadzenie tej technologii pozyskiwania ropy z łupku. Ale czy to jest możliwe, to tego nie wiem. No do tej pory tego nie robiliśmy. Być może teraz spróbujemy, być może będzie jeszcze jakiś postęp. No miejmy nadzieję, ale w dniu dzisiejszym, czy w tym okresie, to mamy tylko kilka procent, chociaż chcielibyśmy, żeby było dużo więcej. No niestety, tak nie.
Dziękujemy. Bardzo proszę, halo. Halo.
Halo.
Tak, jesteśmy na antenie. Zapraszam.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Darek z Polski Północnej. Ja mam takie pytanie, bo troszeczkę jakby powiedzieć, mam biznesowo trochę informacji na temat energii z węgla brunatnego, czyli z kopalni Bełchatów, czy powiedzmy Turów. Gdzie Bełchatów 20% wytwarzania energii w Polsce. Sytuacja w tej chwili jest taka, że tam mamy ostatnie pole szczerców, które się skończy za 8-9 lat. Po tym okresie nie będzie już węgla brunatnego, czyli 20% energii nam ucieknie. Miała być podjęta już decyzja, była w zasadzie parę lat temu, że otwierane będzie nowe złoże złocze. Ta decyzja została zaniechana ze względu na naciski Unii Europejskiej. No wiadomo, chodzi o dekarbonizację. W związku z tym ja mam takie pytanie. Jeśli te 20% Bełchatowa i ta powiedzmy 7% Turowa, gdzie tam w tej chwili też jesteśmy rozgrywani, no przez Niemcy głównie. Czemu nasz rząd, nie wiem, czy jest ślepy, nie chcę używać innych słów, ale podejmuje takie decyzje, które to są decyzje, które, jakbym powiedzieć, jesteśmy na autostradzie, z zamkniętymi oczami jedziemy, gdzie za 10 lat zniknie nam 20% energii, której de facto nie zastąpi się tymi wiatraczkami czy innymi fotowoltaiką, bo ona jest zależna od pogody, od wielu innych rzeczy. Czy pan inżynier, będąc gdzieś blisko decyzji rządzących, gdzieś, czy jest rozpatrywana ta opcja, żeby jednak te pola złocze, już nie powiem o polach nieprzebranych, polach koło Legnicy, bo to jest najtańsza energia, jaką człowiek w tej chwili może mieć. W związku z tym, jakby powiedzieć, te decyzje polityczne, bo są to decyzje polityczne, są dla mnie co najmniej niezrozumiałe, albo jesteśmy rozgrywani niestety przez Niemcy, żeby kupować energię, która miała być płynąć z gazu rosyjskiego Nord Stream 2, ponieważ Nord Stream 1 w tej chwili jest tylko w 70% wykorzystywany. Dziękuję serdecznie, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy panie Dariuszu, pozdrawiamy. Panie profesorze.
Ja tu z panem Dariuszem się zgadzam, w 100% praktycznie, może w 90%, bo nie wiem, jakie są decyzje rządzących, bo kiedyś byłem doradcą, ale to był lat 2005-2007, czyli bardzo dawno temu, od tego czasu już nie wiem, jak to powstaje. Natomiast faktem jest, pan ma rację, że kończy nam się złoże w Bełchatowie i w Szczercowie. Tam w zależności, jak będzie ono dużo eksploatowane, szybko czy wolno, to może nawet do połowy lat 40. Do połowy lat 40. to może trochę dłużej będzie też Turów. Jeszcze nie Spątnów, takie małe złoże, ale to też, prawda, to się wyeksploatuje i stracimy tą energię. To, no bo po prostu się to skończy. Mieliśmy możliwość złoża w Złoczewie, odkrywki, które by pozwoliło, żeby Bełchatów jeszcze funkcjonował ze 20 lat. No ale niestety, pomimo, że to było blisko, ja wielokrotnie brałem udział w różnych dyskusjach. Robiłem takie ekspertyzy dla Biura Analiz Sejmowych, gdzie bardzo wskazywałem na konieczność tego wręcz Złoczewa. Ale niestety nasz rząd się wycofał pod naciskiem może nie tyle samych Niemców, ale raczej Unii Europejskiej polityki klimatycznej. I ja to co jest jakby moje postrzeganie, nie tak musi być, no ale jestem takim też normalnym człowiekiem, to nie wiem, mam zapisane tego na papierze. Ale tak patrzę, że no troszeczkę tam politykę klimatyczną to się też tak robi na zasadzie kija i marchewki, prawda? Że jeżeli nie będzie dużo odnawialnych źródeł, no to zapłacimy olbrzymie kary, to jest ten kij, prawda? A z drugiej strony to jest ta marchewka, że jak będziecie likwidować węgiel, to dostaniecie jakieś tam trochę fundusze, chociaż te fundusze są minimalne. Ja robiłem nawet takie ekspertyzy i to chyba pokazywałem dla Sejmu też, że przebudowa polskiej energetyki z węgla, wtedy jeszcze było na gaz, bo wtedy nie było mowy o wojnie, bo to było chyba 2 lata temu, że to kosztuje 1000 miliardów, ponad 1000 miliardów, tak. Tyle musimy wydać do 2050 roku. A z Unii moglibyśmy dostać no może ze 30, może z 50, czyli niewiele z tej sumy. Ale myślę, że wizja uzyskania pieniędzy, trzeba mieć przestrzeń elity rządzącej, takich szybkich pieniędzy, które można dać znaczy wyborcom, jest bardziej kusząca niż ta długofalowość. I zgadzam się z panią Depisz, mamy pod Legnicą, mamy olbrzymie złoża węgla brunatnego. I to nieprawda, że to zniszczymy środowisko. Bo popatrzmy, co będzie z Bełchatowem. Ten węgiel będzie wybrany. Tam już jest piękna góra z wiatrakami, z torem narciarskim, prawda, z wyciągiem. Tam można zasadzić drzewa. W Bełchatu wypełnimy wodą. Zrobimy jezioro. W centralnej Polsce brakuje takich miejsc, prawda? Szczególnie pod Łodzią. Będą żaglówki, łodzie, będzie las. I to samo zamienimy. To jest kwestia czasu. Niemcy się tego nie obawiają. Mają olbrzymie odkrywki węgla brunatnego. Największe odkrywki znajdują się na północny zachód od Kolonii, bardzo blisko Renu. To jest odkrywka Hambach, która cały czas jest rozwijana, cały czas dostaje nam pozwolenie na rozbudowę. Ma głębokość 450 metrów i tam nie ma obaw, że jakaś woda ucieka, tak jak w Turowie. Ja to w ogóle tego nie rozumiem. Jak odkrywka Hambach jest od Renu oddalona 12 kilometrów, no i czy ta woda nie ucieka z tego Renu? No nie ucieka, a tutaj Surowa nagle ucieka. To są takie też nie do końca jasne te sprawy, przyznam się, że nie mogę tego powiedzieć, ale zgadzam się, panie Dariuszu, że jeżeli my nie pomyślimy długofalowo, nie skorzystamy z tego bogactwa, które mamy, a to jest nasze bogactwo, to naprawdę zapłacimy za to dużą cenę i powinniśmy się starać korzystać z tego, co mamy, bo no najważniejsze jest to, to bogactwo, które my możemy i kontrolować, i użyć na własne potrzeby.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam ojca i szanownego pana profesora. Bardzo miło słyszę znowu na antenie Radia Maryja pana profesora w tym samym temacie prawie.
A kogo
jako,
witamy?
Że energetyka jest naszym być albo nie. Nie być. Kto ma energię, ten żyje. Widocznie ktoś chce Polakom tą energię odebrać, żeby Polacy przestali żyć. Panie profesorze, dlaczego nie ruszana jest, no zresztą pan pewnie wie, ale może pan też wszystkiego dokładnie może nie powiedzieć, dlaczego nie jest ruszana hydroenergetyka? Przecież mamy w Polsce bardzo dużo cieków wodnych. Są instalacje hydroelektryczne, są elektrownie. Ja telefonuję z Wybrzeża, z Gdańska, z Wejherowa na Kaszuba konkretnie. Wiemy, że rzeka Radunia, która przez Gdańsk przepływa, przed wojną było ponad 40 elektrowni wodnych. Dzisiaj może są tylko dwie. Komu to przeszkadza, żeby Polacy mogli pracować właśnie na tychże elektrowniach, mając zatrudnienie, mając zabezpieczenie części różnych, mechanicznych, zamiennych i tak dalej, i całe rodziny mogłyby sobie na tym dorabiać, czy nawet i zarabiać. Druga sprawa, dlaczego nie jest wykorzystana zasoby wód geotermalnych, które posiadamy bardzo dużą ilość? W ogóle, my po prostu, chyba wychodzi na to, że nasi politycy albo o tym nie wiedzą, albo są po prostu sterowani przez kogoś innego i nie chcą, żeby Polacy byli, no, mieli energii pod dostatkiem, bo my mamy pod dostatkiem, tylko mamy nieudacznych polityków, którzy ciągle chodzą na pasku jakichś zachodnich menedżerów, kombinatorów i wpychają nas właśnie w te, czy to elektrownia jądrowa, tak, o zgrozo, gdzie nikt nie wynalazł jeszcze metody na utylizację odpadów, nie mamy paliwa, gdzie z kolei znowuż jakieś łupki, też nie jest to możliwe, żeby w Polsce łupki były eksploatowane, ponieważ mamy bardzo dużo wód podziemnych. A wszystkie ciecze do szczelinowania łupków po prostu będą nam zatruwać wody gruntowe i nie tylko. Więc no, szukajmy człowieka, który w Polsce ogarnie to zjawisko, energetyka, ta właśnie i węglowa. Mamy przykład elektrowni Ostrołękiej. Ostrołęka PiS zaczął budować i PiS ją teraz rujnuje. Staje się 2 miliardy, idzie w piach. Czy no po prostu nie stać Polaków, żeby sobie wybrać rzeczywiście polityków, fachowców, tak jak pan profesor świętej pamięci Jan Szyszko, gdzie on jest? Kto go zdjął ze stanowiska? No pan Macron, tak? No i takich mamy więcej. Ludzie mądrzy odchodzą, a amatorzy wchodzą do polityki i robią Polakom no po prostu jak najgorzej. Serdecznie pozdrawiam. I czekam na odpowiedź. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. panie profesorze.
Tak, pan ma rację, bo rzeczywiście mówiąc tu o Radunii, ale nie tylko, o wielu innych rzekach przed pierwszą wojną było bardzo dużo małych elektrowni wodnych. One pełniły nie tylko rolę dostaw energii elektrycznej, bo wtedy sieć nie była tak rozwinięta, prawda, ale również też kwestie melioracyjne, hydrologiczne były to regulowane. No później to zostało zaniedbane, co powoduje, że ta woda nie jest wykorzystana. No i teraz na ten problem trzeba by popatrzeć z dwóch stron. Z pierwszej, że no trzeba wykorzystywać, jeżeli jest to możliwe. Ja tu się absolutnie zgadzam. Ale trzeba wiedzieć, że to nie jest energetyka wielkoskalowa. No Polska jest płaska dosyć, a przecież hydroenergetyka to polega na tym, że woda z wyższego poziomu spada do niższego. I ilość energii, które pozyskujemy, to zależy od ilości tej wody, prawda, i od wielkości spadku, prawda, no bo to jest energia potencjalna zamieniana na kinetyczną i niestety tego za bardzo nie mamy. No nie mamy takich rzek jak Yangtze-Kiang, prawda, w Chinach, nie mamy Amazonki, czy nie mamy wodospadów Iguazu, w której można pobudować elektrownię, nawet przy Niagarze jest olbrzymia elektrownia. Więc można to liczyć tylko na takie drobne elektrownie. I trzeba by to rozwijać, z tym, że teraz się pojawiły problemy ekologiczne, bo szereg organizacji ekologicznych jest przeciwny energetyce, hydroenergetyce tej małej, twierdząc, że one zmieniają stosunki wodne. Ja też nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o środowisko, ale wiem, że taki opór występuje. I teraz sytuacja jest taka, że nawet jak rozwiniemy tą energetykę, hydroenergetykę, to ona będzie miała znaczenie bardziej może lokalne, tak jak pan mówi, aktywizacji pewnych grup, ale to nie zmieni tej olbrzymiej ilości energii, które my potrzebujemy. My potrzebujemy nieprawdopodobnej ilości energii. To jest niewyobrażalne. Proszę sobie wyobrazić, że taki Bełchatów, który na przykład tam jest w tej chwili 12 bloków. I każdy taki blok, który produkuje energię, potrzebuje 400 ton węgla na godzinę. 400 ton. To są niewyobrażalne ilości. I tego rzeczka żadna mała nie zapewni. Próbowaliśmy zrobić coś na Wiśle. Wybudowaliśmy zaporę we Wrocławku, z której teraz jest więcej kłopotu niż powiedzmy jakieś korzyści, ponieważ nie powstała następna zapora, która miała być tam dalej w Nieszawie i napór na tą zaporę jest olbrzymi, a przed tą zaporą jest zbiornik, który gromadzi odpady z rafinerii z Płocka. To jest bomba ekologiczna. Jeżeli by cokolwiek się stało z tą elektrownią wodną, to teraz wszystko popłynie gdzieś w dół do Gdańska. No, w dalszym ciągu nie ma decyzji, nie ma pieniędzy. Ale to może też dlatego, że to są nie takie ilości, jakie my potrzebujemy. Elektrownia we Wrocławku to tam jest 2-3 gigawaty, megawaty, przepraszam, my potrzebujemy 30 tysięcy, 40 tysięcy. To nie jest ta skala. Także no niestety tak to wygląda.
Dziękujemy. 28 minut po godzinie 22. Czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Energetyka, jak wojna zmieniła optykę, to temat, który sobie postawiliśmy, a naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany inżynier Władysław Milczarski, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Halo, bardzo proszę.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pierwsze chciałabym podziękować bardzo za tą audycję, ponieważ...
A kto się do nas dzwonił?
Kasia z Olsztyna.
Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za tę audycję, ponieważ jest to temat, wiadomo, jak pilny i jak ważny, a media wszystkie takie tak zwane mainstreamowe tak fałszują i zakłamują obraz, że taki przeciętny człowiek generalnie nie ma pojęcia, o co chodzi. Więc bardzo dziękuję za taki temat. Mam pytanie o energię wiatrową. Mam kolegę, mieszkałam wiele lat w Niemczech, i mam kolegę z tamtych czasów, który zajmuje się od wielu lat, od 25 chyba lat, czy 20, konserwacją wiatraków. Więc temat zna od podszewki. Ten kolega opowiadał mi rzeczy, które w głowie się nie mieszczą. I właśnie chciałam skorzystać z obecności pana profesora, zapytać się, jak to jest. Czy rzeczywiście energia wiatrowa pochodząca z wiatraków według tego kolegi jest droższa wręcz w produkcji od energii takiej konwencjonalnej. Same silniki kosztują niebotyczne pieniądze. Cały proces przetwarzania tej energii wymaga dostarczenia niebotycznych ilości najpierw energii, właśnie dzięki tym chyba silnikom. No i jeszcze jest bardzo ważny problem utylizacji później tych wiatraków, bo one mają jakąś swoją żywotność i na przykład w Stanach Zjednoczonych są całe cmentarzyska tych wiatraków. Chciałabym bardzo poprosić pana profesora o rozwinięcie tego tematu.
Bardzo dziękujemy.
Dobry telefon i poruszający naprawdę taki kluczowy element, o którym się jakby zapomina, że energia ze źródeł odnawialnych jest rzeczywiście droższa niż ta energia. Mówiłem, dlatego wymyślono cały ten system, żeby zmusić kraje członkowskie, żeby produkowały energię odnawialną. Ale pani ma całkowitą rację, jeżeli weźmiemy produkcję wiatraków, które są szalenie drogie. Dodatkowo oprócz tej produkcji, która jest droga, to trzeba wiedzieć, że wiatr wieje albo nie wieje. I nawet w Polsce, w tym obszarze północnym, bo na Śląsku to w ogóle, czy w centralnej Polsce, bo dosyć słabo wieje, to tam wieje tylko 2300 godzin rocznie z wykorzystania pełnej mocy wiatraków. Natomiast rok ma 8700, więc co my musimy utrzymywać rezerwę wtedy, kiedy nie ma wiatru i ta rezerwa kosztuje. I gdybyśmy wzięli koszty produkcji, na przykład takiej elektrowni, mówimy o Bełchatowie czy innej, to same te koszty produkcji dziś są na poziomie 200 kilku złotych. I to jest taniej niż wiatraki, bo wiatraki kosztują nawet rzędu 250 plus te jeszcze rezerwy, to na poziomie 300-350 są całkowite koszty, nie mówiąc o utylizacji. Bo gdyby wliczyć w utylizację, to następne byłoby. Te łopaty tych wiatraków to są praktycznie niezniszczalne. Jeśli zakopiemy, to one miliony lat tam będą, bo to są tak robione, żeby wytrzymywały. To samo inne elementy. No jeszcze wieża, to jest tam powiedzmy ze stali, to można jakoś to przetopić, ale szczególnie łopaty nie. I to jest olbrzymia, i to znacznie większy koszt niż tej energii węglowej. Czy nawet gazowej. Tylko co wymyślono? Wymyślono, żeby tą energię tanią, konwencjonalną obłożyć podatkami. I ten podatek to się nazywa pozwolenia na emisję CO2. I wszystkie te nasze elektrownie muszą kupować pozwolenia, które są znacznie droższe niż koszt produkcji. I teraz gdyby wrócić do tego Bełchatowa, no bo to największa nasza elektrownia jest, prawda? To tam koszt produkcji taki liczony jest może na poziomie 220 zł za megawattogodzinę. Ale podatek, który płaci ten Bełchatów jest prawie 400 zł, ponad 300. I proszę zobaczyć, to są te podatki. Teraz jak ktoś weźmie, no tyle kosztuje produkcja, tyle kosztuje podatek, no to jest droższe. Ale jest droższe dlatego, że jest podatek. Obłożono to podatkiem i cała ten system, to się nazywa ETS-u, Emission Trade System, to jest skrót, z temu służy. I bardzo dobrze, pani Katarzyno, że pani poruszyła właśnie ten temat, bo nam się wszystkim wydaje, że te wiatraki to są tanie. Nie są tanie. Tak samo jak nam się wydaje, że panele fotowoltaiczne nie są tanie. I tu znów pani mówiła o tej utylizacji. Ale proszę, no i to wszyscy państwo, rozejrzyjcie się w koło. Tych paneli jest coraz więcej. To rośnie wręcz lawinowo. Ale one po 10 czy 15 latach będą do utylizacji. Miliony paneli. Co my z tym zrobimy wszystko? To są metale ziemi rzadkie, które nie można tak po prostu zakopać. Mówi się o utylizacji, to są pojedyncze sztuki. I to jest jedna z największych problemów, że te niby czyste, w cudzysłowie, odnawialne źródła energii w rezultacie powodują no, znacznie gorsze straty w środowisku. Ja już nie mówię o tym, że żeby produkować, to się zyskuje tak zwane metale ziem rzadkich. To co to znaczy? Że trzeba przekopać olbrzymie ilości ziemi, żeby uzyskać troszeczkę tego metalu, który jest niezbędny do produkcji czy to ogniw, czy nawet tych ogniw fotowoltaicznych, czy źródeł odnawialnych. I to jest naprawdę rzecz, którą nie mówi się społeczeństwu. Co my zrobimy, jak zaczniemy to utylizować. I to jest właściwie, dlatego należy podziękować pani Katarzynie za poruszenie tak ważnego tematu.
Dziękujemy. No, zapraszamy kolejną osobę. Halo.
Szczęść Boże, Grzegorz z Warszawy.
Szczęść Boże, panie Grzegorzu.
Panie, Panie inżynierze, ja troszeczkę słuchałem w granicach tam godziny 19 i pan powiedział, że jeśli chodzi o instalacje, które by zatłaczały tą wodę ponownie, tą schłodzoną wodę ponownie do ziemi, aby ona wyszła ciepła, to trzeba byłoby bardzo wysokiej jakości, no powiedzmy rury, wysokiej jakości stali. Ja z tego, co pamiętam, sprzed 20 lat były świetne programy właśnie w Radiu Maryja, między innymi pamiętam jednego z naukowców, profesora Kozłowskiego z AGH krakowskiej, i profesor tłumaczył, jeden i drugi, drugiego nie pamiętam nazwiska, tłumaczył, jak to wszystko wygląda. I okazało się, że w Stanach Zjednoczonych można kupić, było i pewnie do tej pory jest możliwe, to się nazywają te, 100 lat gwarancji jest, fibre glass. I gwarancja jest ogromna i całe południowo-wschodnie Karpaty, jadąc takim skosem w kierunku powiedzmy Szczecina, tam Poznania, Szczecina, Świnoujścia, i tutaj według wszelkich naukowych dowodów jest cała ta nasza geotermia. Nikt, ja tu się zgadzam w 100%, że jest jakiś obłęd na tą fotowoltaikę, jeszcze dotacje są, nie wiem, kto będzie płacił później za utylizację, ale nikt w ogóle nie podejmuje tego. Ja w jakimś programie w lokalnym radiu polskim podjąłem, no to tak jakoś zostałem zignorowany, no tak mogę powiedzieć, no że jakby jakiś był wsteczniakiem, coś takiego, no że to w ogóle jest niemodne i tak dalej. Panie inżynierze, i tu chciałbym, żeby pan, jakby pan mógł wyjaśnić właśnie te szklane rury, które tłoczona byłaby ta woda i tak dalej. I mniej więcej, jakie by to były koszta dzisiaj, no powiedzmy zrobić miasto 100-tysięczne, prawda? Jeśli jest pan w stanie oczywiście. To wszystko, kłaniam się z panem Bogiem, dziękuję.
Dziękujemy również, panie Grzegorzu. Panie profesorze, prosimy.
Tak, pan poruszył to właśnie problem zastosowania włókna szklanego, bo fiberglass to jest angielska nazwa włókna szklanego. Rzeczywiście z tego można robić rury, ponieważ to jest tworzywo sztuczne, szkło. Szkło jest odporne, prawda, na sól, właściwie na wszystko jest odporne. Szkło jest idealnym jakby magazynem, prawda. Teraz wracamy do słoików szklanych za czasu naszych mam czy babci, prawda, wieków, które były ze szkła, to się świetnie przechowuje. I rzeczywiście te rury, które byłaby transportowana woda z geotermii, wykonywane z włókna szklanego, chociaż to jest dosyć drogie, przyznam się. Nie jestem w stanie oszacować, jak to byłoby w stosunku do żelaza, ale mają jedną wadę. One nie przewodzą ciepła. Jeśli chodzi o rurę, to jest bardzo dobrze, bo jak jest ciepła woda transportowana rurą, no to nie powinno być strat, prawda, na tej rurze. No ale w pewnym momencie ta ciepła woda musi ogrzać pomieszczenie, bo po to robimy, prawda, geotermia, czyli termia, czyli ciepło. I w tym momencie my potrzebujemy przewodnika ciepła, prawda? I już się tutaj włókno szklane tego nie nadaje. Nie możemy zrobić kaloryfera z włókna szklanego. On musi być z metalu. I najlepiej do takiego metalu, świetnie przewodzący ciepło, jest żelazo. I wszystkie te nasze kaloryfery, kiedyś były żeliwa, to też jest rodzaj żelaza, wykonywane, pamiętamy, takie wielkie, stare kaloryfery, teraz się wykonuje to raczej z blachy, ale w momencie, kiedy woda jest zmineralizowana, czyli zawiera duże ilości soli i innych pierwiastków, co widać na przykład w tych takich basenach geotermalnych, gdzie tam czujemy nawet ten, no to następuje korozja. I my musimy stosować specjalne stale, którą tak kolokwialnie nazywamy chemiczne, no ale to są stale zawierające nikiel, kadm, które nie korodują. I tu jest właściwie jakby powiedzmy zagrzebany cały problem. Jak najbardziej można to transportować rurami z włókna szklanego i nawet bardzo dobrze, bo są mniejsze straty, chociaż drogie, ale kaloryfery niestety muszą być metalowe i tu już zaczyna być problem. I stal, która wytrzymuje wpływy atmosferyczne, czy wpływy tego, jest szalenie droga. Jeżeli ktoś na przykład pływa, jest żeglarzem, to wie, jak droga jest ta stal chemiczna, która jest używana we wszystkich pływających sprzętach, bo inaczej to natychmiast koroduje. No niestety tak zawsze gdzieś jest ten taki plus, powiedzmy ujemny, nie ma samych plusów dodatnich. I tak to wygląda również w groteczu.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja bardzo dziękuję za tą audycję, za audycję w ogóle z Radia Maryja i za udział pana profesora. To są bardzo ciekawe, a przede wszystkim bardzo ważne zagadnienia. Szkoda, że ci, którzy odpowiadają za pewne koszty, jakie wszyscy ponosimy i ponosić będziemy, nie biorą tego pod uwagę. Bo załóżmy, ekonomicznie, zlikwidujemy energetykę węglową. To nie będzie podatku. W związku z tym energetyka odnawialna będzie w realnych kosztach. I dopiero wtedy zobaczymy, jak to jest drogie. Ale mam inne pytanie. Mniej więcej jakieś 18-20 lat temu byłem na targach przemysłowych w Hanowerze. I tam mieliśmy okazję z kolegą rozmawiać z jednym z niemieckich większych producentów elektrowni wiatrowych. Pani nam powiedziała, że te elektrownie, które są w Niemczech, one są 66-metrowe i one się w Polsce nie nadają, dlatego że jest w Polsce inny rozkład wiatrów. I z tych informacji, które wtedy uzyskaliśmy, była sugestia, że w Polsce powinny być, jeżeli już, to wiatraki o wysokości około 140 metrów, o zupełnie innej konstrukcji i tak kosztowne, że to by się w ogóle nie opłacało. Czy takie pytanie z mojej strony, czy pan profesor potwierdza te informacje, czy nie? Dziękuję.
Dziękujemy, panie Mariuszu, pozdrawiamy. Panie profesorze, bardzo proszę.
Proszę czekać. Twoja rozmowa będzie...
Za chwileczkę będziemy kontynuować nasze spotkanie. Na zegarach 22:43 trwa czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Energetyka. Jak wojna zmieniła optykę? Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany inżynier Władysław Milczarski, Instytut Elektroenergetyki i Politechniki Łódzkiej. Panie profesorze, przed chwilą telefonował radiosłuchacz, który wskazywał z doświadczenia spotkania na targach w Hanowerze odnośnie wiatraków, które są stosowane w Niemczech. Czy one ewentualnie miałyby zastosowanie w Polsce? I z rozmowy wyszła taka sytuacja, że no jednak w Polsce jest zupełnie inny rozkład wiatrów i te wiatraki powinny być dopasowane właśnie do takich, a nie innych warunków, które panują w Polsce. I to są zupełnie inne parametry, które no niestety, ale są związane z dość dużymi kosztami. I radiosłuchacz zadał pytanie, czy pan profesor zgadza się z taką opinią, czy jest to fakt, czy pewnego rodzaju technologia obecnie stosowana się zmieniła, czy te wiatraki, które obecnie chociażby są do nas przełożone z Niemiec, sprawdzają się w polskich warunkach?
To znaczy nie jestem w stanie w szczegółach odpowiadać, powiedzieć, co było na targach w Hanowerze, ale mogę Państwu powiedzieć tak, że teoria w ogóle wiatraków taka została tak sfinalizowana, przepraszam, tak teoria wiatraków w cudzysłowie, ale energii, którą możemy uzyskać, została tak określona dosyć dokładnie matematycznie właśnie w 1920 roku, który uczynił taki pan Betz, inżynier Betz, który wprowadził taką swoją stałą Betza. I my, jak liczymy energię, którą możemy uzyskać z wiatru, bierzemy śmigła i patrzymy, jaki okrąg, takie koło, które zakręcają te śmigła, i patrzymy, jaka jest siła wiatru naciska na to koło, prawda? A siła wiatru zależy od prędkości. I tam wymnaża to się przez stałą Betza i wychodzi z tego, że możemy z tej siły wiatru, która naciska na te koło zakreślane przez śmigła, uzyskać teoretycznie 59%, nie więcej. My w tej chwili w konstrukcjach, które mamy, uzyskujemy około 40 kilku. To jest bardzo dużo. Więcej już trudno jest uzyskać. I kształt tych łopat był dopracowany latami. I w tej chwili już nie ma postępu jakościowego w budowie wiatraków w ten sposób, że potrafimy zbudować wiatr, który nie ma 40, ale ma 55%. Tego już nie potrafimy. Dlatego budujemy wiatraki coraz większe. Dlatego wychodzimy w morze. Największy wiatrak, który wybudował chyba w Stanach Zjednoczonych wybudowano, no to on ma tam więcej niż Pałac Kultury, prawie ponad 300 metrów. Dlaczego? Bo chcemy mieć coraz większe łopaty i żeby te łopaty zakreślały coraz większy krąg. I dla Państwa mogę takim podać jakby radę, jak poznać, czy wiatrak jest nowy, czy stary. Wszystkie nowe wiatraki mają bardzo długie łopaty i są wysokie. Jak patrzymy na wiatrak, to on powinien mieć około 100 metrów wysokości, jeśli jest nowy oczywiście. I te łopaty będą tak długie, że mamy wrażenie optyczne, jakby dotykało ziemi. Natomiast stare wiatraki mają krótkie łopaty. W związku z tym my idziemy już jakby w taką ekstensywną gospodarki. Myślę, że to niewiele zmienia. To wszystko zależy od kształtu łopat i siła wiatru. I to są największe dwa czynniki. Może są jeszcze inne, ale no przynajmniej one nie odgrają jakiejś większej roli.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz
i zawsze. Nowojorskiej. Dziękujemy panu profesorowi. No, pana wykłady jak zawsze są ściągają wielu ludzi i są popularne i no, dziękujemy za edukację. Tacy ludzie jak pan powinni właśnie przewodzić naszemu narodowi. Panie profesorze, to o wiatrakach to mówił u nas prezydent Trump, który też właśnie mówił, że to jest tylko im bardzo mały procent w porównaniu do całościowej energii, jaki kraj potrzebuje. Ale moje pytanie jest troszeczkę inne. Niedawno był wczoraj chyba profesor Zybertowicz i też wspominał, że ta sytuacja, jaka pokazuje, że ktoś na nas wymusza, tak jak wymuszano wspomaganie przez Niemcy putinowskiej Rosji, tak samo na Polsce są politycy, którzy wymuszają pewne rozwiązania, czy pewne przejście, rozwiązania pewne, które są dla Polski po prostu niepopularne albo nawet wręcz nie służą w dalszej perspektywie naszej suwerenności. I mówię to dlatego, że to postępowanie jest wbrew jakby tym zasadom zdrowego rynku kapitalistycznego. To samo się dzieje u nas, prawda? Rynek energii w Europie i jak i u nas nie jest oparty na tych takich zdrowych zasadach kapitalistycznych, które właściwie są wymuszane przez klienta. Klient podejmuje decyzję, czy chce kupić jakiś towar, czy nie. Tylko są wymuszane właśnie przez takie mafijne narzucanie z góry rozwiązań i musisz kupować w moim sklepie, czy musisz kupować mój produkt. To jest bardzo niebezpieczne. I moje pytanie, czy jest jakaś inna szansa, no nie wiem jaka szansa, ale tylko pytam, żeby z tego jakiegoś magicznego koła, durnego tańca wyskoczyć, wyjść. To jest moje pytanie. Dziękuję za wysłuchanie. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Tak, pan poruszył tu, proszę Państwa, bardzo ważny temat, na który ja się sam zastanawiam. Nie mam odpowiedzi, ale tak się odwołałem do swojego doświadczenia. Ja pomiędzy 2005-2007 rokiem byłem doradcą rządu wtedy pierwszego PiS-u i myśmy wtedy postanowili dokonać konsolidacji energetyki. Dlaczego? Mieliśmy bardzo rozproszone spółki, 33 spółki dystrybucyjne, 16 elektrowni, elektrociepłowni. I te firmy były tak małe, że ten niewielki zysk, jakby, które wypracowały, przejadały, a my potrzebowaliśmy, żeby skierować to na inwestycje. I postanowiliśmy dokonać takiej reorganizacji i koncentracji, czyli skoncentrować te firmy, skonsolidować pionowo i utworzyć cztery grupy, które istnieją do dzisiaj. To jest Polska Grupa Energetyczna, Tauron, Enea i Energa. I Unia była bardzo przeciwna przeciwko takiej konsolidacji. Absolutnie nie zgadzała się na taką konsolidację. Ja wtedy rozmawiałem z ludźmi. Myśmy ich przekonywali, że będzie to, to, to. I można było porozmawiać. Można naprawdę było uzyskać jakiś konsensus. Nie było narzucania. I myśmy dokonali tej konsolidacji, pomimo że no nie wzbudzało to, nazwijmy to, entuzjazmu Brukseli. Ja później, kiedy skończył się ten okres, zostałem przez polski rząd skierowany do Komisji Europejskiej, gdzie pełniłem funkcję takiego, powiedzmy, rodzaju ambasadora, czy specjalnego wysłannika, to się nazywa Europejski Koordynator Energetyczny dla krajów północnej i centralnej Europy i ja się zajmowałem rozwojem połączeń transgranicznych. I też pamiętam, że jeszcze wtedy no, było to wszystko negocjacyjnie. Nikt nie próbował nikomu narzucać. Dyskutowano. Natomiast to się jakoś zmieniło od 2015 roku. I teraz i pan ma rację, ja też z niepokojem obserwuję pomysły, które ma pani przewodnicząca, żeby odejść od jednomyślności, żeby ta większość kwalifikowana, która też została wymyślona powiedzmy 5 lat temu, no decydowało o wszystkim. Mnie te procesy niepokoją i obserwujemy. To nie wiem, dlaczego tak jest, bo nie jestem politykiem, ale pamiętam jako inżynier, jako zajmując się energetyką, kiedy to było 2007, tam nawet do 2011, to dochodziliśmy do jakichś wspólnych porozumień, naprawdę. A później to się zmieniło, ja wtedy już odszedłem jakby powiedzmy zarówno z Komisji Europejskiej, jak i z zajmowania się takimi rzeczami. Nie wiem, ale obserwuję tak jak pan z niepokojem, że pewne sprawy no, nie idą tak jak powinny.
22:52 na zegarach na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Halo, bardzo proszę.
Halo?
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, ale
teraz i zawsze.
Takie dwie uwagi. Jedna uwaga to mamy najprostsze źródło odniesienia odnośnie geotermii w geotermii toruńskiej. Wody gorące są pobierane i poprzez wymiennikownie ciepła są kierowane do sieci ciepła woda. Nie idzie już ta zmineralizowana, tylko ta sama woda zmineralizowana jest zatłaczana z powrotem po odebraniu ciepła. Natomiast instalacje grzewcze są zasilane przez wodę ciepłowniczą. To jest jedno. Drugie, koszty fiberglasu, no to jest najprostsze źródło odniesienia w Fundacji Lux Veritatis, która była, powiedzmy sobie, inwestorem. Trzecia sprawa to nie mamy przedsiębiorstwa, które mogłoby wiercić do głębokości tych 2,5 kilometra w głąb ziemi. To, bo jasło zostało zlikwidowane. Także to jest jedna sprawa. I technologia wiertni i wierceń na duże głębokości. To jest, powiedzmy sobie, jedna rzecz, która po prostu kładzie nam geotermię. Natomiast co jest ważne. Posiadamy głębinowe kopalnie. Kopalni, powiedzmy sobie, Rudna czy Polkowice, temperatura w kopalniach wynosi 56 stopni. W chodnikach w warstwie tej najgłębszej, czyli około kilometra, gdzie następuje eksploatacja. To ciepło powinno być wykorzystywane do ogrzewania czynników niskowrzących, które by mogły wytwarzać parę pod ciśnieniem, ale nie musi to być konkretnie para wodna do napędu turbin. Mhm. To jest druga sprawa.
Panie Lechu, tych spraw się nam trochę nazbierało, a czas nam niesamowicie szybko płynie. Pozwólmy, aby pan profesor się odniósł do tych kilku kwestii, które pan podjął, dobrze?
Jeszcze może jedna kwestia.
Tak?
Kwestia ogniw. Obecnie ogniwa fotowoltaiczne mają sprawność około 14%. Jest, powiedzmy sobie, technologicznie możliwa uzyskanie sprawności około 25%. Natomiast mamy polski wynalazek, który się nazywa grafen, który pozwala uzyskać z ogniw grafenowych sprawność około 68%. Mhm. I tu jest perspektywa.
Dziękujemy serdecznie i przekazujemy głos panu profesorowi.
Ja tu się z panem zgadzam, kiedy pan mówi o energetyce toruńskiej, geotermii toruńskiej dosłownie, że jest to pozytywny przykład, ale nie zawsze jest tak wszędzie. Tam nie jest wymiennik ciepła, ale żeby na wymienniku ciepła są straty, więc ta temperatura wyjściowa musi być bardzo odpowiednio duża. To są duże koszty, ale pamiętajmy jeszcze jedno, że geotermia to jest tylko ciepło. Prawda, lokalne nawet ciepło, ale my potrzebujemy też energii elektrycznej i geotermia przy tych niskich temperaturach no jest bardzo trudno, ja nie mówię, że nie jest możliwe, ale jest trudno uzyskać energię elektryczną. My parę, którą mamy przegrzaną, która musi iść na turbinę, bo gdyby w parze były kropelki wody, nawet mikrokropelki, to ta turbina by została zniszczona. To był efekt tak jakby do łopatek turbiny strzelać z karabinu maszynowego, więc musi to być ponad 300 stopni, więc to uzyskanie tego jest trudne. Więc ja bym podsumował geotermię tak. Korzystajmy, gdzie to jest możliwe, ale miejmy świadomość, że to nie jest panaceum na wszystkie nasze problemy. I tak krótko jeszcze, żeby skończyć z tymi panelami, jak pan mówi, to może tak, żeby to udokładnić, bo pan podał tu prawidłowe liczby, że sprawność paneli monokrystalicznych to jest rzędu 15%, polikrystalicznych, przepraszam, 15% mono, 20%, teoretyczna sprawność tych paneli, które są używane, 29%. Można oczywiście stosować, czy to grafen, czy inne czynniki, sprawność znacznie raz rośnie, ale koszty rosną jeszcze więcej. Jeżeli to ma, to te panele, które są już dziś, one są nieopłacalne. Są wielokrotnie. Gdybyśmy zastosowali grafenowe, to jest niewyobrażalne. Do jakichś zastosowań kosmicznych, tak, superwojskowych, tak, ale cywilnych, no niestety nie.
Trwa czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Energetyka. Jak wojna zmieniła optykę? To temat, który podejmujemy. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Bardzo proszę, halo.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mirek Małopolska, witam pana profesora i właściwie to chciałbym zadać takie trzy pytania. Pierwsze pytanie to takie, dlaczego my musimy kupować ten złom wiatrakowy właściwie? No mówię, każdy produkt niemiecki dla mnie to jest złom. Te wiatraki, które nam Niemcy wciskają, skoro w Polsce są złożone przynajmniej dwa patenty, o których ja wiem, wiatraków, które wytwarzają 20% więcej energii, potrzebują mniejszej siły wiatru do rozruchu i tak dalej i są dużo wydajniejsze. Dlaczego ta sprawa się z tymi wiatrakami ciągnie. Znowu będziemy czekać i okaże się, że te wiatraki powędrują do Kanady lub do Stanów i dostaniemy je za duże pieniążki, takie na przykład jak jest, no powiedzmy taki prosty przykład, te systemy rakietowe Patriot. Za tym stoi patent polski, czyli Polaka. To wywędrowało do Stanów i wraca do nas za duże pieniążki. Druga sprawa, czy ktoś, to już troszeczkę taka żartobliwa, czy ktoś policzył, jakie jest zanieczyszczenie środowiska przez jednego europosła i cały Parlament Europejski? Przecież oni, kursując Bruksela, Strasburg...
Panie tak Mirosławie, przejdźmy do trzeciego pytania.
I tak dalej. No to trzecie pytanie to, kiedy na przykład polska nauka przedstawi coś konkretnego, że przychodzi tutaj na przykład pan jako profesor i przedstawia to, i mój zespół pracuje nad tym, nad tym, nad tym, efekty tego będą takie i takie. No. Mówię, to pytanie o tym europosłach to tak troszeczkę żartobliwie proszę potraktować.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
Ja myślę, że pan tutaj poruszył taki problem, dlaczego jest tak trudno przebić się pewną wynalazką. Ja bym tu nawet narodowość nie jest taka może istotna. Oczywiście my tu polską narodowość jakoś bardziej pouważamy, ale inni mają tak samo. No po prostu sam pomysł to jest jedno, ale wdrożenie tego pomysłu potrzebne są olbrzymie pieniądze. I my właściwie w Polsce nie mamy własnego kapitału. To są w tej chwili, nastąpiła globalizacja, firmy, których stać na wdrożenie nowych pomysłów muszą być olbrzymie, dysponować miliardami i to są wszystko korporacje międzynarodowe. I sytuacja jest często taka, że powstaje wynalazek i ten wynalazek kupuje ktoś, i nie wprowadza go w życie, ponieważ chce wyeksploatować swoją technologię, w którą zainwestował maszynę. To jest bardzo skomplikowana rzecz, ale to nie jest takie proste. I na koniec jeszcze tak, bo wiem, że czas goni. Coraz mniej jest mówione takie polska nauka, bo my współpracujemy. W Europie mamy granty takie paneuropejskie. W każdym grancie jest ileś krajów, dziesiątki uniwersytetów. Także trudno dzisiaj jakby to oddzielić. Ważne jest, no, żeby każdy miał jakiś taki swój udział, ale musimy współpracować razem. I tak myślę, że bym to podsumował.
Dziękujemy. 2 minuty po godzinie 23:00. Odbieramy kolejny telefon w ramach naszego dzisiejszego spotkania. Halo, bardzo proszę.
23:00. Odbieramy kolejny telefon.
Prosimy o wyciszenie radioodbiornika.
Proszę.
Halo. No, niestety właśnie. Przed wejściem to jest niezbędne. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można wziąć udział w audycji?
Jesteśmy na antenie.
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, już jesteśmy na antenie.
A, już jesteśmy na antenie.
Tak.
Szczęść Boże, tu mówi Jolanta z Krakowa.
Witamy.
Ja chciałabym może najpierw zaproponować coś odnośnie tej geotermii. Znaczy, pan profesor mówił, że te rury z włókna szklanego tracą szybko ciepło, jeśli gorąca woda, to znaczy woda traci ciepło, prawda, gdy płynie tymi rurami. No ale można by je ocieplić, bo osobiście w domu mieliśmy ocieplone rury z ciepłą wodą, które na zewnątrz akurat szły, nie w murze. I na podobnej zasadzie można by było, niekoniecznie pianką oczywiście, ale na przykład właśnie osąkami żeliwnymi, czy na przykład warstwa, żeby między nimi była z piasku, który się no na plaży na przykład w czasie lata bardzo nagrzewa, jest po prostu parzy. Więc myślę, że można by było coś takiego pokombinować, żeby po prostu było to tańsze i skuteczne. Natomiast chciałam również zauważyć, że przecież ta energia z geotermii jest za darmo. Ona się nie kończy. I to się później zwróci. Jest to stałe źródło ciepła. Stałe źródło energii. Natomiast jak chodzi o elektrownie w Polsce i właśnie tą zieloną energię, no to od paru lat, z tego co pamiętam, to około chyba 10% energii zielonej jest, to znaczy elektrownie zostały zmuszone do przyjmowania energii zielonej, która właśnie podraża nam cenę za energię. No więc my już płacimy z przymusu, po prostu wypłaciliśmy od paru lat wyższe ceny. A jak chodzi o, pan profesor mówił, że nie wie dlaczego Niemcy zmuszają inne państwa Unii do właśnie przejścia na gaz, na zieloną energię. No po to, żeby stworzyć jedno państwo przecież, żeby nam zniszczyć gospodarki, narody i żeby stworzyć super państwo pod ich wodzą. To, czego nie osiągnęli poprzez wojny, no to innymi sposobami właśnie, żeby taki sam efekt był po prostu. No dlatego jesteśmy zmuszani do tego po prostu siłą, wbrew, prawda, wszelkim cywilizowanym zasadom i traktatom. I mądrości. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie profesorze.
No to znaczy tak, ja troszeczkę może zostałem źle zrozumiany, może źle to wytłumaczyłem. Ja się z panią Jolantą całkowicie zgadzam, że te rurki z włókna szklanego, one są świetnym izolatorem i tam nie potrzeba je już izolować, bo my, z tym, że one są drogie, tym jest problem. I dlatego na przykład my, jak przesyłamy rury ciepłownicze, bo czasem one gdzieś tam wychodzą na zewnątrz, ale bo widzimy w piwnicy, to przesyłamy stalowe i wtedy je ocieplamy różnego rodzaju. Te rury muszą być ocieplane, ale w pewnym momencie ta ciepła woda, niezależnie jak zostaje pozyskiwana, musi ogrzać budynek, czyli musi się znaleźć w czymś takim, które przeniesie to ciepło z wody na ciepło otoczenia, czyli będzie dobrym przewodnikiem ciepła. I takim dobrym przewodnikiem jest metal. I tak mówiąc w uproszczeniu, to kaloryfer musi być metalowy. Rurki mogą być, właśnie nawet powinny być z włókna szklanego, z tym, że są drogie, no to jest w tym cały problem, ale kaloryfer musi być metalowy. Kaloryfer nie może być z włókna szklanego, bo ono nie przewodzi ciepła. I włókno szklane jest bardzo dobre na rurki, bo nie tracimy ciepła. Natomiast kaloryfer ma to do siebie, że on musi tracić to ciepło na rzecz otoczenia. I one muszą być stalowe. I tu zaczyna być cały problem. Jeszcze na koniec taka jakby ogólna zasada do wszystkich, że to nie jest tak, że coś jest za darmo, że geotermia jest za darmo. Bo co to znaczy? Jaka jest wartość danego produktu? Ja nie mówię o cenie, bo cena to może być różna. Dany produkt jest tyle warty, ile jest warta ludzka praca włożona w pozyskanie tego produktu. Jeżeli my mamy ciepło z geotermii gdzieś w domu, to zanim to ciepło uzyskamy, to ktoś musiał zbadać, że tam jest to ciepło. Ktoś musiał nawiercić, zbudować rury. Wszędzie była wymagana praca ludzka. Jeżeli nawet mamy kaloryfer, to jego koszt, to jest koszt ludzi, którzy muszą wyprodukować tam spatal, pomalować, zespawać i tak dalej. Nie ma nic za darmo. Każda DEF wszystko kosztuje. Dlatego musimy brać to pod uwagę, że nie ma w świecie nic za darmo. Zresztą to mówią liberałowie, że nie ma coś takiego jak darmowe obiady czy lunche, prawda? Zawsze za wszystko się gdzieś płaci.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słychać mnie, tak?
Tak.
Chciałem zapytać pana profesora...
A kto się do nas dzwonił?
Adam z Warszawy.
Bardzo proszę.
Chciałem zapytać, mam dwa pytania. Pierwsze to jest, oczywiście to są sprawy, zdaję sobie sprawę, jestem humanistą z wykształcenia i zbieram opinie, tak? I też z góry mówię, że jakby to, co pan za chwilę powie, nie będę traktował jako wyrocznik, po prostu traktuję to jako jedną z opinii, bo zdaję sobie sprawę, że to są sprawy bardzo złożone i skomplikowane i wymagające po prostu rzetelnej, fachowej wiedzy inżynierskiej, fizycznej, chemicznej, etc., etc. Ale ad rem. Chciałem zapytać o te reaktory jądrowe czwartej generacji, bo ja mam tutaj takie 11 zeszytów wydanych przez Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii. Nie wiem, czy panu są znane takie publikacje. No i tutaj jeden z tych zeszytów jest właśnie poświęcony tym, on konkretnie to jest, już mówię, zeszyt dziewiąty. To 10 zeszytów wyszło do tej pory. Różni autorzy, no mniejsza o to. I w każdym razie no, z tych raportów tutaj, tych analiz wynika, że one są bardzo bezpieczne, tak? Znaczy, a my z tego, co słyszałem, to mówi się, że mielibyśmy właśnie, jeżeli byśmy rozwijali energetykę jądrową, a decyzje polityczne, chyba przynajmniej wstępne z tego, co się orientuje, co do budowy, nie wiem, czy to ma być kontynuacja Żarnowca, czy gdzieś w pobliżu, to chyba już zapadły. Mielibyśmy korzystać, znaczy on oficjalnie nie ma jeszcze decyzji, ale no, dużo na to wskazuje, że z tej technologii amerykańskiej mielibyśmy korzystać i jakby pan mógł po prostu rozwinąć, znaczy co pan wie na ten temat? Czy to są fake newsy, czy rzeczywiście tak jest, że one są po prostu bardzo bezpieczne, prawda? Polska nie jest terenem sejsmicznym, prawda? Więc jeden z głównych czynników tutaj jakby zagrożenia ewentualnego odpada. Chociaż oczywiście zawsze są jakieś zagrożenia, no na przykład wojna czy terroryzm, prawda? Tego całkowicie się wykluczyć i przewidzieć nie da. To byłoby pierwsze pytanie. A drugie pytanie co do geotermii, bo mówię, co słyszę fachowca i to niezależnie od mediów, Radio Maryja, Tok FM, Polskie Radio, czy no, każdy ma inną opinię i ja po prostu jestem w stanie konfuzji. No, na przykład ostatnio rozmawiałem z takim profesorem Zielińskim tutaj z Politechniki Warszawskiej. On twierdzi, że geotermia to jest przesadzona sprawa, bo owszem, w Polsce te złoża są, ale generalnie jest problem taki, że jest ich... że one są zbyt małą temperaturę, mają i ciśnienie. No i teraz jaka jest pańska wiedza na ten temat? Przechodzę na odbiór, dziękuję.
Dziękujemy również, panie Adamie, pozdrawiamy, panie profesorze.
A ja, ale przepraszam, bo tak zacząłem wcześniej. Zaczynając od pierwszego, drugiego problemu pana Adama, no ja to cały czas w zasadzie próbuję mówić, co być może tak ten pan profesor powiedział zbyt mocno o przesadzone. To znaczy, rzeczywiście tak jest, mamy bardzo duże złoża, znaczy zasoby energii geotermalnej, tylko ona jest właśnie niskotemperaturowa i często zmineralizowana. Ale to nie znaczy, że nie ma miejsc, w których można to wykorzystywać. I takim pozytywnym przykładem jest Toruń. W związku z tym no nie należy jakby wylewać dziecko z kąpielą, że to wszystko to jest złe, tylko wiedzieć, że to co powiedziałem, to nie jest panaceum, które załatwi nam wszystkie problemy, ale gdzie jest możliwość, to próbujmy to robić. I taka jest moja opinia na temat geotermii, że no nie jest to powiedzmy tak od ściany do ściany, tylko jak to w życiu jest, że pewne rzeczy można wykorzystać, pewne nie. Jeśli chodzi o reaktory czwartej generacji, to po prostu ich nie ma. My naprawdę nie wiemy, czy one są bezpieczne, bo nikt tych reaktorów nie zbudował i nikt nie sprawdził. I nie buduje się generatorów w laboratorium oprócz tych małych, które tam, nad którymi się pracuje od powiedzmy 70 lat. Natomiast duży reaktor się projektuje. Po prostu się zakłada, że on będzie od razu pracował, bo my nie jesteśmy w stadzie na, żeby wbudować laboratoryjny model. W związku z tym nie ma tych reaktorów, nie można odpowiedzieć. A co do Stanów Zjednoczonych, to jest sytuacja taka, Stany Zjednoczone nie są w stanie dostarczyć żadnych reaktorów. Dlaczego? Dlatego, że u nich zaprzestaną produkcji. Firma, która produkowała te reaktory, zbankrutowała. Licencja została sprzedana, to był AP-1000. On też nigdy nie został w Stanach wybudowany, bo był taki reaktor mały, AP-500. I później zaprojektowano go, znaczy na deskach, powiedzmy, czy tam w komputerach projektantów powstał AP-1000. Mówiono, że jest bardziej bezpieczny, ale nigdy on nie powstał. I licencja na te AP została sprzedana do Chin. Chiny zbudowały uproszczony system AP, taki reaktor, który nazywały Hualong 1. No i to wszystko. I niezależnie od jakichś rozmów, które prowadzimy ze Stanami, być może Stany Zjednoczone nam dostarczą jakieś, powiedzmy, takie feasibility study, czyli takie, powiedzmy, badania, ale reaktorów fizycznie nie jesteśmy w stanie. Reaktory fizyczne mogą nam dostarczyć tylko Francuzi, z tym, że oni mają portfel zamówień co najmniej na 20 lat, to jest firma Reva. Mogliby nam dostarczyć Koreańczycy, ale oni mają technologię przestarzałą i przestali łożyć na badania 5 lat temu. To samo mają uproszczoną technologię Chińczycy. No i mają technologię Maros Atom, no ale chyba z tej oferty, jak państwo się domyślają, nie skorzystamy. Więc w związku z tym patrząc realnie i oceniając możliwości dostawy, nawet gdybyśmy mieli pieniądze na tą energetykę jądrową, to i tak moglibyśmy ewentualnie po roku 2045 się zapisać na to. Ja przyznam się, że nie rozumiem, po co jest ten program energetyki jądrowej, ponieważ on powstał w 2009. Jego autorem był ówczesny premier Tusk. I proszę zobaczyć, 2009, powołano firmy, wydano, jak mówi, bo nie wie dokładnie, jak się mówi, około miliarda złotych. No i co, wskazano miejsce, że może gdzieś tam w Lubiatowie będzie, ale nie ma żadnych badań, nie ma studiów środowiskowych, badań geologicznych. No, to jest wszystko w takiej formie, no, takiego jakby myślenia życzeniowego i myślę, że obawiam się, że na tym to się skończy.
Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. 14 minut po godzinie 23. Energetyka, jak wojna zmienia optykę. Pan profesor doktor habilitowany inżynier Władysław Milczarski jest naszym gościem. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz. Panie profesorze, drogi ojcze, ja też nie rozumiem, po co ten program atomowy, ale chciałbym dopytać, jeżeli pytanie już było zadane, ponieważ od paru minut dopiero włączyłem się w słuchanie audycji, to proszę mi odesłać, to sobie odsłucham, natomiast jeśli nie, to zadaję. Bardzo krótkie. Panie profesorze, czy my mamy zasoby paliwa jądrowego w Polsce? Czy ktoś pomyślał, że trzeba będzie to kupować i czy ktoś skorelował takie prognozy z tym, co w tej chwili dzieje się w Niemczech, na Węgrzech, w Słowacji, w Czechach, kiedy dostawca mówi, no jeśli nie będziecie tańczyć tak jak my chcemy, to po prostu wam zakręcimy kurek. Zresztą mamy zakręcony kurek z ropą czy też gazem już z Rosji, podobnie jak Bułgarzy. W związku z tym krótkie pytanie. Czy mamy w Polsce możliwość wydobywania czy zdobywania z polskich źródeł paliwa jądrowego, ponieważ nasz rząd poprzedni oraz ten stawia na to paliwo? Jeśli nie, to drugie, bardzo krótkie pytanie, chyba retoryczne. Czy jest rozsądne, nie mając paliwa, stawać się zależnym od kogoś z zewnątrz? No, doświadczenie właśnie wojny pokazuje, że chyba jest to pytanie retoryczne. Będę jednak wdzięczny za ustosunkowanie się. Serdecznie pozdrawiam i przejdę na odbiór. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Dariuszu, dziękujemy. Panie profesorze.
Dziękuję.
To znaczy tak, no od razu odpowiem na pytanie, nie mamy możliwości w Polsce obecnie pozyskiwania paliwa jądrowego. Były kiedyś to paliwo pozyskiwane, to były bardzo słabe takie złoża w Górach Sowich, ale to było w zasadzie pod kontrolą ówczesnego Związku Radzieckiego, który, jak Państwo wiedzą, tam na naszych zachodnich terenach miał dosyć dużo wojsk. Oni to wydobywali i wywozili od razu tam gdzieś do siebie, żeby wzbogacać tą rudę, ale to zostało zamknięte tak w połowie lat 50. i od tego czasu nie ma. Zasada jest taka, że jeżeli ktoś sprzedaje elektrownię, to na ogół gwarantuje dostawy paliwa. I tego paliwa jest dosyć dużo na świecie, jeśli się weźmie. Oczywiście ryzyko, o którym pan mówi, zawsze istnieje. No, najwięcej paliwa ma Kazachstan, ale na przykład dwa kraje, Rosja i Ameryka, do tej pory czerpią jeszcze z paliwo z tych rakiet, które pod nimi podpisali te układy Salut 1, Salut 2 i zmniejszyły liczbę głowic i teraz te głowice są przerabiane na paliwo. Ale to jest uzależnienie, pan ma rację. I teraz gdybyśmy popatrzyli w czasie tej wojny, która się toczy za naszymi wschodnimi granicami w Ukrainie, w Polsce obowiązuje zakaz lotu samolotów rosyjskich. Ale te samoloty latają od czasu do czasu. Za zezwoleniem polskich władz. I pytanie się, no dokąd leci taki samolot rosyjski przez Polskę? A no jeden leciał na Węgry, a drugi leciał do Słowacji. A z czym lecieli? No z dostawami paliwa jądrowego. Bo na Słowacji, na Węgrzech są elektrownie, no konstrukcji rosyjskiej, która jeszcze za czasów, powiedzmy, jak to się mówi, kolokwialnie komuny, czyli socjalizmu, zostały wbudowane. I ten dostawca tej instalacji dostarcza dalej paliwo. No i my, prawda, chociaż zamknęliśmy na sam przestrzeń dla rosyjskich samolotów, ale otwieramy ją, bo wiemy, że to jest konieczne dla naszych krajów, sąsiadów, prawda, bo bez tego by nie było. No i podlega to rzeczywiście problemowi, jak wszystko, co jest z zewnątrz. No, pan ma rację, że taka możliwość istnieje. No, do tej pory z tym problemu nie było. Dopiero ta wojna, która trwa, no, powiedzmy, od 3 miesięcy, postawiła to wszystko pod wielkim znakiem zapytania. I ogólnie pan ma rację, jest wielkie ryzyko. Tak.
Dziękujemy. Halo. Bardzo proszę.
Dzień dobry, szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Marcin, ja dzwonię z Poznania. Bardzo dziękuję za ten program, za wypowiedzi pana profesora. Panie profesorze, kiedyś słyszałem też na antenie właśnie Radia Maryja takie pytanie, ale to jakoś w innym kontekście wybrzmiało i nawet nie znam odpowiedzi, że w czasach międzywojennych, tak, w Polsce, że były gazownie, i że się węgiel gazowało i że z tego właśnie był gaz. Pierwszy raz coś takiego, jakoś szczerze się przyznam niestety, słyszałem. Czy by właśnie pan profesor mógłby odpowiedzieć na to moje pytanie? Czy rzeczywiście coś takiego było i czy teraz Polska mogłaby właśnie w ten sposób produkować gaz z własnego węgla? Dziękuję bardzo, przechodzę na odbiór. Dziękuję również ojcu i wszystkim ojcom, że prowadzicie właśnie Radio Maryja i że możemy takich wspaniałych programów słuchać. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy również, panie Marcinie, panie profesorze.
Tak, no pan ma rację, kiedyś to było to bardzo popularne, był tak zwany gaz świetlny, a chemiczny to jest tlenek węgla, CO, w przeciwieństwie CO2, który ma tam jeszcze jeden atom tlenu. I w zasadzie era tego gazu zimnego, które jest, to są lata 60., tak mniej więcej 70. w Polsce i w innych krajach też, bo poprzednio używano powszechnie gaz świetlny, który był produkowany z węgla. Ze spalania węgla z ograniczonym dostępem tlenu. Tak się koks produkuje. Jako produkt uboczny to jest ten gaz świetlny. Kiedyś za czasów przed wojną czy za czasów II Rzeczpospolitej to rzeczywiście nie było rurociągów. Każde jakieś miasto miało własną taką gazownię, którą dostarczało ten gaz świetlny. I ja pamiętam, że ja jeszcze byłem świadkiem używania tego, ponieważ Łódź była ostatnim miastem w Polsce, gdzie używano gazu świetlnego. I on, to był rurociąg do tego gazu specjalnie ze Śląska, tam z koksowni i zasilał Łódź, ale to zamknięto bodajże w 71 roku i wszyscy przeszli na ten gaz ziemny, który był znacznie tańszy, bo wówczas był tańszy, ale miał też jedną zaletę. Tlenek węgla, ten gaz świetlny jest bardzo niebezpieczny. Jeżeli zgaśnie płomień, to on jest bardzo trujący. I to czasem słyszymy, że coś się zatarł gazem i tak dalej, ponieważ na przykład zbyt wcześnie zakręcono dostęp tlenu do jakiegoś pieca czy kuchni i się zaczął ten tlenek wydzielać. Także pan ma rację, było to powszechnie stosowane. Teraz to się tego nie robi ze względu na koszty. No i ten tlenek węgla, to już zrezygnowano z tego ze względu na koszty w latach 70. To jak ja byłem studentem ostatnio. No i tego raczej już się nie powróci. Ale tak było. Rzeczywiście tak było. Jak będzie pan w Łodzi, to zapraszamy na taką bardzo ładną ulicę, jedną z najlepszych, ładniejszych ulic w Polsce, ulicę Piotrkowską. I tam jest taki rodzaj pomnika, jest latarnia i jest taki latarnik, który się wspina po drabinie, żeby zapalić tą latarnię zasilaną właśnie tym gazem świetlnym. Prawda? No to było 100 watt. No tak pan ma rację.
Dziękujemy. Halo.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław. Chciałem pana profesora zapytać o ewentualne założenie ogrzewania geotermalnego do jednorodzinnego domku. Czy to jest racjonalne, żeby właśnie taką, bo mój znajomy wiele lat temu coś takiego zrobił. Trudno mi powiedzieć, w jaki sposób to ekonomicznie w tej chwili wygląda, bo no, nie miałem możliwości się z nim spotkać ostatnio. I prosiłbym pana profesora, żeby pan profesor to ocenił, czy to raczej trzeba robić indywidualnie, czy właśnie raczej grupowo, czy w ramach gminy próbować docierać do takiego miejsca geotermalnego, w jaki sposób to sprecyzować i sprawdzić. A druga rzecz to a propos tego gazu świetlnego, bo we Wrocławiu jest po prostu piękna dzielnica Ostrów Tumski, gdzie również mamy latarnie świetlne i przychodzi latarnik i zapala te latarnie oświetlane gazem. Także czekam na odpowiedź.
Bogiem. Z Panem Bogiem pozdrawiamy, panie Jarosławie, panie profesorze.
No rzeczywiście Wrocław jest pięknym miastem, które lubię też Ostrów Tumski, no z tym, że z pewnością te latarnie, które dzisiaj zapala latarnik, już to nie jest gaz świetlny, tylko ten gaz ziemny, który po angielsku się nazywa natural gas. I tak to wygląda. Wracając do geotermii. Ja nie jestem w stanie ocenić kosztów tak dokładnie, bo to jest praca inżynierska. Ja jestem naukowcem raczej, czyli zajmuję się ogólnymi problemami, a to trzeba by koszty wyliczyć. Ale mogę panu tak powiedzieć ogólnie, że jeśli chodzi o geotermię, to ta woda, która pozyskujemy z geotermii, ciepła, jest w zasadzie, kiedy już zbudujemy instalację, no to ona płynie. Całe te koszty to są koszty infrastruktury, to jest nawiercenie rur, zbudowanie tego, odprowadzenie i tak dalej. W związku z tym, ponieważ te koszty to są koszty infrastruktury, to według mnie w tej chwili, jak ja to szacuję, to lepiej to robić grupowo albo dla jakiegoś większego obiektu, na przykład jak w Toruniu, albo dla gminy, powiedzmy, pod warunkiem, że to jest w miarę zwarte, że nie trzeba tego rozsyłać. Natomiast indywidualna instalacja, nie jestem w stanie panu powiedzieć kategorycznie nie lub tak, ale jest opłacalność dosyć wątpliwa. Tak mi się wydaje po prostu.
Czas rozmów niedokończonych. Halo, prosimy.
Można już?
Tak, bardzo proszę.
A szczęść Boże, ja chciałem pana profesora zapytać.
Zanim to prosimy o wyciszenie radioodbiornika i przedstawienie się.
Bogusław z Mazowsze.
I jeszcze druga sprawa to radioodbiornik. Przyciszyć prosimy.
Tak, przepraszam. Chciałem zapytać o dosyć popularne się stają tak zwane zrębki. Zrębki. To jest rzeczywiście odnawialne źródła energii. Co pan profesor na ten temat?
Sądzi, tak? Już przekazujemy głos.
No... Wie pan, to jest sprawa dyskusyjna i to zależy jakby od podejścia, no bo w zasadzie to, że spalanie drewna, prawda, czy biomasy bardziej ogólnie mówiąc, zalicza się do źródeł odnawialnych, to jest to raczej zabieg księgowy, ponieważ w Brukseli gdzieś wpisano biomasę tam na zieloną stronę, czy do zielonej rubryki. Natomiast przy spalaniu biomasy też się wydziela dwutlenek węgla, tak samo jak przy spalaniu węgla i wszystkiego innego, no bo czym jest biomasa? To jest młodsza siostra węgla. Prawda? To jest mniej więcej to samo. No i jest to uzasadniane w ten sposób, że biomasa, kiedy powstaje, to ona akumuluje dwutlenek węgla i ten cykl jest krótszy, bo w stosunku do węgla to wynosi miliony lat, a to są lat. No ale to jest dyskusyjne. Jest wiele organizacji ekologicznych i to w całej Europie, które protestuje przeciwko temu zabiegowi sztucznego zaliczania. Ja osobiście też uważam, że te zrębki, jeżeli można zagospodarować w inny sposób, na przykład jako rodzaj nawozu, to raczej to tak. A spalanie biomasy, no chyba, że to jest rzeczywiście taki, ta biomasa jest odpadem, ale na przykład specjalne plantacje biomasy, jakaś wierzba energetyczna, to uważam, że to raczej nie ma sensu, bo dwutlenku węgla jest tyle samo, a ziemia powinna pracować dla rolnictwa, a jak nie dla rolnictwa, to trzeba zasadzić lasy, żebyśmy mieli tlen. Tak po prostu uważam, że ta biomasa jest dosyć takim dyskusyjnym problemem. Jeżeli odpady, tak, ale specjalnie, żeby robić plantacje, to już raczej uważam, że
Panie profesorze, 28 minut po godzinie 23, czas na słowo podsumowania, które serdecznie pana profesora proszę.
No, ja chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim słuchaczom, bo jestem bardzo mile zaskoczony. Zawsze lubię przychodzić do Radia Maria i do Telewizji Trwam, ponieważ jest to taki czas na spokojną, refleksyjną rozmowę w przeciwieństwie do tych mediów mainstreamu, gdzie właściwie przychodzą dwaj jacyś oponenci, a dziennikarze właściwie podsycają tą atmosferę i często ci ludzie przekrzykują się. My tu możemy sobie porozmawiać spokojnie, merytorycznie, rzeczowo. I właśnie chciałem podziękować zarówno Radiu Maria, jak i Ojcu, jak i wszystkim Państwu, że sobie siedzimy i rozmawiamy merytorycznie. Ja się cieszę jako profesor, bo jednym z moich obowiązków jest dzielenie się wiedzą z Państwem, ale to nie jest tylko obowiązek, to jest przyjemność. Ponieważ całe życie poświęciłem zdobywaniu tej wiedzy. Mało tego, społeczeństwo finansowało zdobycie tej wiedzy, bo ktoś mi przecież płacił za to, że ja się uczyłem. I teraz mogę to oddać jakby taki dług. Bardzo się cieszę. Była to dla mnie wielka przyjemność spotkać się z Państwem i bardzo dziękuję Radiu i Ojcu za taką możliwość i chętnie w przyszłości również bardzo się chętnie spotkam.
Panie profesorze, to z naszej strony również słowo wdzięczności za to podzielenie się tą wiedzą, tym doświadczeniem, jakże również merytoryczne wypowiedzi, które zachęcają do tego, aby zgłębiać wiedzę. Dlatego też gratulujemy tej umiejętności rozmiłowania w poszukiwaniu i docieraniu do prawdy, również w tej przestrzeni energetyki i nowych rozwiązań, których też serca życzymy całej nauce. Pan profesor wspominał o tych nowych perspektywach, które a nuż kiedyś się ziszczą. Tego sobie życzmy, aby tej energii nam nie brakło, ale też i niech ten program, niech to nasze spotkanie będzie taką dla nas wszystkich pewnego rodzaju wskazówką, aby szanować energię, aby też troszczyć się o tę energię i po prostu bezsensownie nie marnować. Panie profesorze, za ten czas, za to spotkanie, za wiedzę bardzo serdecznie dziękujemy.
Ja dziękuję Państwu, dziękuję Ojcu i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pan profesor, doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski, Instytut Elektroenergetyki i Politechniki Łódzkiej, był naszym gościem. Temat, który podjęliśmy, energetyka jako, no, jak wojna zmieniła optykę.